przyznawania stypendiów dla studentów z Gruzji podejmujących naukę na poznańskich uczelniach wyższych. O przedstawienie tego projektu uchwały proszę pana prezydenta Tomasza Kajzera.
Panie przewodniczący, Wysoka Rado, projekt, który przedstawiamy państwu pod głosowanie, stanowi realizację stanowiska Rady Miasta 26 sierpnia bieżącego roku, gdzie Rada Miasta zaniepokojona sytuacją w Gruzji postanowiła przyłączyć się do pomocy mieszkańcom tego kraju, koncentrując się na młodzieży akademickiej. Podjęliśmy rozmowy z przedstawicielami Polski w Gruzji. Gościliśmy także w Poznaniu jednego z profesorów Uniwersytetu w Tbilisi, aby najpierw rozpoznać możliwości i potrzeby ze strony gruzińskiej. Patronem tego projektu zgodził się być prorektor naszego uniwersytetu, pan profesor Zbigniew Pilarczyk, natomiast poprosiliśmy o koordynację całego projektu dyrektora Instytutu Wschodniego UAM, pana profesora Krzysztofa Pietkiewicza, którego absolwenci, niektórzy z nich dzisiaj pracują w przedstawicielstwach polskich w Tbilisi, a więc ten kontakt był bardzo bezpośredni. Ostatecznie proponujemy formułę, w ramach której będziemy korzystać także ze wsparcia pracowników ambasady polskiej w Tbilisi, a sam konkurs wniosków będzie ostatecznie opiniowany przez już działającą Radę Zarządzającą Programu Akademicki Poznań. Zakładamy, że przy stypendium na poziomie 1500-2000 zł miesięcznie powinniśmy być w stanie gościć w naszym mieście od 5 do 6 studentów rocznie na około 9 miesięcy. Zakładając przyjęcie uchwały w grudniu, zakładając, że bezbędne zwłoki będzie ona opublikowana w Dzienniku Urzędowym Wojewody Wielkopolskiego, możemy przyjąć, że realny termin przyjazdu pierwszych studentów to październik 2009 roku. Odnośnie samej treści uchwały chciałbym przez prezydenta zgłosić dwie autopoprawki. Pierwsza ta poprawka dotyczy terminu wejścia w życie uchwały. Zwracając uwagę na fakt, że ona ma jednak charakter obowiązujący, proponujemy zmianę. Zamiast zapisu w paragrafie 5 uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, zapis. Punkt pierwszy. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. Proponujemy także dodanie drugiego punktu w paragrafie 5 o następującej treści. Uchwała obowiązuje do 31 grudnia 2011 roku, przy czym okres finansowania stypendiów przyznanych na mocy niniejszej uchwały nie może być dłuższy niż 12 miesięcy od daty zakończenia obowiązującej uchwały. Ten drugi zapis oznacza, że uchwała, to wsparcie dla studentów gruzińskich będzie funkcjonowała przez 3 lata, ale żeby nie było nieporozumień co do okresu finansowania stypendiów, dodatkowe uzupełnienie, że 12 miesięcy dłużej możemy finansować stypendia przyznane w ciągu tych 3 lat. Natomiast oczywiście tą uchwałę Rada Miasta może kolejny termin przedłużyć. Natomiast wydaje nam się, że to uzupełnienie jest istotne, ponieważ gdyby, na co wszyscy liczymy, sytuacja w Gruzji uległa poprawie i gdybyśmy na przykład chcieli wspierać inny kraj, jest pewną niezręcznością ekspirowanie takiej uchwały. Stąd chyba lepszy jest zapis określający czasookres naszego wsparcia, który zawsze oczywiście można przedłużyć. Taka jest intencja tej drugiej autopoprawki. Przedstawiając powyższe, proszę Wysoką Radę o przyjęcie uchwały, która umożliwi nam podjęcie już dalszych działań, zapraszając studentów gruzińskich do Poznania. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Komisja Kultury i Nauki zaopiniowała ten projekt pozytywnie, głosując 9 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Podobnie Komisja Budżetu i Finansów oraz Rozwoju Gospodarczego. 10 głosów za, 0 przeciw, 1 wstrzymujący, czyli opinia pozytywna. Czy w imieniu tych komisji ktoś chciałby opinię uzupełnić? Nie widzę zgłoszeń. Czy w imieniu klubów radnych ktoś chciałby zabrać głos? Również nie widzę zgłoszeń. Czy we własnym imieniu ktoś z państwa radnych chciałby zabrać głos? Pan radny Jakub Jędrzejewski, bardzo proszę.
Dziękuję bardzo za głos. Ja chciałbym z tego miejsca bardzo podziękować panu prezydentowi i jego pracownikom za bardzo udaną współpracę nad tym dokumentem i stworzenie tej uchwały dzisiaj dzięki czemu zostanie zrealizowane to stanowisko, które podjęliśmy jako radni. Także jeszcze raz bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo. Nie widzę dalszych zgłoszeń w dyskusji, zatem jeśli nie będzie Państwa sprzeciwu, zamknę pierwsze czytanie projektu. Sprzeciwu nie ma. Czy Pan Radny Markowski zgłasza sprzeciw? Nie, ale taki głos stąd się odbył. Myślałem, że może tak emocjonalnie Pan zareagował. Zatem, ponieważ nie widzę żadnego sprzeciwu, zamykam pierwsze czytanie i otwieram drugie czytanie. A wobec braku propozycji poprawek możemy przystąpić niezwłocznie do głosowania całości projektu uchwały. Przypominam, głosujemy projekt uchwały o numerze 664 w sprawie przyznawania stypendiów dla studentów z Gruzji podejmujących naukę na poznańskich uczelniach wyższych. Proszę Państwa o oddawanie głosów. Kto jest za, kto jest przeciw? Kto się wstrzymuje w sprawie projektu uchwały? Czy wszyscy Państwo radni oddali głos? Dziękuję. Proszę o podanie wyniku. 23 głosy za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Rada uchwałę podjęła. Dziękuję bardzo. Zamykam punkt 20b porządku obrad. Przystępujemy do projektu, do punktu 21. Jest to projekt stanowiska o numerze 647/08. W sprawie przygotowania Poznania na prezydencję Polski w Radzie Unii Europejskiej w 2011 roku. Projekt stanowiska został przygotowany przez panów radnych Macieja Zawieje i Jakuba Jędrzejewskiego i rozumiem, że pan radny Jakub Jędrzejewski przedstawi ten projekt stanowiska. Bardzo proszę.
Dziękuję bardzo. Chciałbym przedstawić stanowisko i poprosić o przyjęcie stanowiska w sprawie przygotowania Poznania na prezydencję Polski w Radzie Unii Europejskiej w 2011 roku. W drugim półroczu 2011 Polska będzie przewodniczyć Radzie Unii Europejskiej. To wydarzenie jest ogromną szansą na promocję naszego kraju oraz naszego miasta, które mogą współorganizować niektóre wydarzenia wchodzące w skład programu prezydencji. Według stanowiska rządu przyjętego przez Komitet Europejski Rady Ministrów w listopadzie 2008 Polska będzie realizowała swoją prezydencję z Polski, co oznacza, że przy braku pełnej infrastruktury hotelowej oraz pomieszczeń konferencyjnych w Warszawie zostaną poproszone o pomoc przy organizacji główne miasta Polski. Poznań, bogaty o doświadczenia przy organizacji konferencji klimatycznej oraz innych imprez rangi międzynarodowej, z dobrym zapleczem konferencyjnym i dostateczną bazą hotelową może zgłosić swą akcesję do Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej do współorganizacji niektórych wydarzeń. Z informacji dostarczanych przez środki masowego przekazu wynika, że pozostający jak na razie utajniony raport o przygotowaniu Polski do prezydencji w Unii Europejskiej w drugiej części przewiduje, zaprasza do składania ofert kooperacyjnych przez polskie miasta. Kalendarz imprez organizowanych w Poznaniu, konferencja klimatyczna 2008, Euro 2012 pozwala na bazie dobrych praktyk na dopisanie daty 2011. W tej mierze powinniśmy brać przykład z praktyki prezydencji Republiki Federalnej Niemiec, które z obu wydarzeń oprócz wartości metodycznej, merytorycznej uczyniły ogromne wydarzenie promujące kraj, regiony oraz miasta. Warto w tym względzie pamiętać o kadrze naukowej miasta Poznania, szczególnie naukowców z Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza, Wydziału Nauk Politycznych, Dziennikarstwa oraz innych poznańskich uczelni. Stanowisko tutaj referowałem też za Macieja Zawieje, który niestety jest dzisiaj nieobecny. Także bardzo proszę o poparcie tego stanowiska. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Czy w sprawie przedstawionego projektu stanowiska ktoś z Państwa chciałby zabrać głos w imieniu klubów? Czy w imieniu własnym? Pan przewodniczący Antoni Szczuciński, bardzo proszę.
Panie przewodniczący, szanowni państwo radni, co do intencji tego stanowiska, to zgadzam się z nią.
Przepraszam, panie przewodniczący, jeszcze chwileczka i
Może pójdę tutaj. Proszę państwa, co do intencji tego stanowiska, tak, zgadzam się i dobrze, że z takim wyprzedzeniem i przenikliwością próbujemy coś zrobić. I tu gratuluję kolegom pomysłu. Co do jego treści, natomiast mam dwie uwagi. Uwaga pierwsza dotyczy powołania się na utajniony raport. W stanowisku Rady Miasta powołanie się na utajniony raport, no, tak powiem, jest pewną niezręcznością. Samodomniemanie, czy on jest, czy nie, w oficjalnym stanowisku władz miejskich proponuję skreślić jakoś tak redakcyjnie, żebyśmy nie mieli potem dociekania skąd, co i jak wiemy, to bym skreślił. I druga rzecz, mimo że jestem z uniwersytetu, to ja bym tu mówił o całym środowisku akademickim bez wyszczególniania uczelni konkretnej czy konkretnego instytutu. To jest miłe, ale byłbym tutaj, tak powiem, pamiętał o wszystkich uczelniach na równi. Te dwie uwagi, jeżeli autor zechciałby uwzględnić, z przyjemnością zagłosuję za.
Dziękuję bardzo. Proszę, pan radny Jakub Jędrzejewski.
Dziękuję bardzo za te celne uwagi. Są oczywiście, z chęcią je uwzględnię i dziękuję za bardzo merytoryczny komentarz.
Dziękuję. Ja też chciałbym zwrócić uwagę na dwie rzeczy, które myślę, że można poprawić, bo mają sens językowy bardziej. W pierwszym akapicie ostatnie zdanie, które jest dosyć długie, chyba powinno brzmieć: Poznań bogaty w doświadczenia, a nie o doświadczenia. I poza tym może zgłosić swoją akcesję do Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej do współorganizacji czy współorganizowania. To na gorąco poprawiam, ale jakiś słyszę zgrzyt w tym do współorganizacji. Także takie dwie uwagi też bym chciał zgłosić. Pewnie można to uwzględnić jako autopoprawkę. Dziękuję bardzo. Proszę. Bardzo proszę, pan radny Jakub Jędrzejewski.
Dziękuję bardzo, panie przewodniczący, także za te uwagi. To ja może naniosę te poprawki, które obaj panowie przewodniczący zasugerowali i przedstawię poprawiony projekt stanowiska i wtedy będziemy go mogli przegłosować.
Czyli w tej chwili zawiesimy.
Jeżeli mogę prosić.
Jeśli nie ma sprzeciwu, ja zawieszam obradowanie nad punktem 21. Przystępujemy do realizacji punktu 21a. Projekt stanowiska 671 w sprawie ogłoszenia roku 2009 rokiem powstania wielkopolskiego. Projekt przedstawi pan radny Przemysław Oligowski, tak?
Dziękuję, panie przewodniczący. Szanowni państwo, mam niebywały zaszczyt przedstawić w imieniu Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości ten projekt stanowiska. Rzeczywiście czas jest szczególny, również dla mnie osobiście, bo moi przodkowie w tym powstaniu brali udział. I myślę, że warto, abyśmy wspólnie uczcili 90. rocznicę wybuchu powstania, 90. rocznicę wielu jego walk i w końcu zwieńczenia tego powstania podpisaniem traktatu wersalskiego i przyłączeniem Wielkopolski do Polski. Pozwolę sobie odczytać treść tego stanowiska wraz z uzasadnieniem, jeżeli państwo pozwolą. Stanowisko Rady Miasta Poznania. Zważywszy na fakt, iż 27 grudnia 2008 roku upłynie 90 lat od momentu wybuchu zwycięskiego powstania wielkopolskiego z symbolu triumfu poznańskiego patriotyzmu i walki naszych przodków o niezależność i powrót Wielkopolski do macierzy, mając w pamięci tych, co chcieli być wolni i wolność sobie zawdzięczać, Rada Miasta Poznania ogłasza rok 2009, dosłownie 2009, rokiem powstania wielkopolskiego i uzasadnienie do tego stanowiska. 27 grudnia 1918 roku wybuchło powstanie wielkopolskie. Trwające do 16 lutego 1919 roku zwycięskie walki oddziałów polskich z niemieckim zaborcą zwieńczyło podpisanie 28 czerwca 1919 roku Traktatu Wersalskiego, przyznającego Wielkopolskę odrodzonemu państwu polskiemu. Heroiczny zryw wyzwoleńczy pokazał nie tylko Niemcom, ale całej Europie, że Poznaniacy, Wielkopolanie nigdy nie utracili ducha walki i pragnęli za wszelką cenę odzyskać prawo, by stać się częścią wolnej Polski. 90. rocznica powstania wielkopolskiego to przede wszystkim okazja do refleksji i wspomnień, ale także okoliczność, przy której można podjąć próbę wzmocnienia społecznej świadomości w odniesieniu do tych tak ważnych dla Polski wydarzeń historycznych. Czas ten daje możliwość przybliżenia wartości, za które walczyli i ginęli nasi przodkowie. Miłości do ojczyzny, wiary w Polskę, wiary w sprawiedliwość dziejową i opiekę Bożą, a nade wszystko konsekwentnego przywiązania do polskiej tradycji i pamięci historycznej. W 90. rocznicę wybuchu Powstania Wielkopolskiego Rada Miasta Poznania składa hołd dowódcom i żołnierzom Powstania oraz całej ludności walczącego Poznania i Wielkopolski. Aby wyrazić nasz szacunek wobec wszystkich, którzy zaryzykowali swoje życie w starciu z niemieckim zaborcą, na przekór wątpiącym w sens kontynuowania najdłuższej wojny nowoczesnej Europy, Rada Miasta Poznania pragnie, by cały rok 2009 poświęcić Powstaniu Wielkopolskiemu, promowaniu dorobku wielkopolskiego czynu powstańczego, upowszechnianiu wiedzy na ten temat i utrwalaniu wartości, które powstaniu przyświecały. Bardzo uprzejmie dziękuję i proszę Państwa o poparcie tego stanowiska.
Dziękuję bardzo. Czy ktoś chciałby zabrać w imieniu klubu albo w imieniu własnym w sprawie tego stanowiska? Ja chciałbym dwa zdania powiedzieć w sprawie tego projektu stanowiska. Też w takim porządkowym sensie, przepraszam, może tego nie usłyszałem, ale to stanowisko w wersji dostarczonej nie ma tytułu. Ma tylko stanowisko numer, więc proponowałem, żeby nadać mu jakiś tytuł jednak, ponieważ ten dokument będzie funkcjonował nie poprzez numer, tylko może to być stanowisko w sprawie ogłoszenia roku 2009 rokiem powstania wielkopolskiego. Chociażby tyle, ale prosiłbym o taką ewentualną autopoprawkę. I nie wiem, czy jest potrzebne w tym stanowisku, że po tym na koniec Rada Miasta ogłasza rok 2009 rokiem powstania wielkopolskiego. Bez to 2009 w nawiasie. To może być dyskusyjne, natomiast niewątpliwie bym chciał, żeby stanowisko miało tytuł. Czyli możemy przyjąć, że jest autopoprawka, która mówi, że jest to stanowisko numer w sprawie ogłoszenia roku 2009 rokiem powstania wielkopolskiego. Pan radny Foligowski jako wnioskodawca, czy w imieniu wnioskodawców, akceptuje taką autopoprawkę. Czy są jeszcze inne głosy w dyskusji? Nie widzę zgłoszeń, a zatem możemy przystąpić do głosowania projektu stanowiska w całości. Przypominam, stanowiska głosujemy w jednym czytaniu. A zatem głosujemy stanowisko 671/08 w sprawie ustanowienia roku 2009 rokiem powstania wielkopolskiego. Proszę Państwa o głosowanie. Kto jest za podjęciem tego stanowiska? Kto jest przeciw? Kto wstrzymuje się od głosu? Dziękuję. Proszę o podanie wyniku. 27 głosów za, 0 przeciw, 2 osoby wstrzymały się od głosu, a pan radny Szczuciński znowu nie mógł wziąć udziału w głosowaniu, mimo że jest obecny na sali. Proszę zaznaczyć obecność pana radnego w protokole w trakcie tego głosowania. Dziękuję bardzo. Rada stanowisko podjęła. Zamykam punkt 21a. Przystępujemy do realizacji punktu 22. Jest to projekt uchwały w sprawie oddania w najem wieloletniej wagi miejskiej, to jest części nieruchomości miejskiej położonej w Poznaniu Stary Rynek 2. Bardzo proszę o przedstawienie tego projektu uchwały.
Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Szanowni Państwo Radni. Chciałbym przedłożyć projekt uchwały uwzględniający zgłoszoną autopoprawkę za zgodą Pana Prezydenta do wersji pierwotnej tejże uchwały. Autopoprawka dotyczyła zapisu, który w pierwotnej wersji miał następujące brzmienie. Mianowicie w punkcie pierwszym, ustęp pierwszy, brzmienie było następujące. Wyraża się zgodę na oddanie w najem części budynku wagi miejskiej o powierzchni 630,9 m2 znajdującego się na nieruchomości położonej w Poznaniu Stary Rynek 2 na okres 10 lat podmiotowi wyłonionemu w drodze przetargu przeprowadzonego w trybie przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami. Zapis ten zmieniono. Zapis w brzmieniu wyraża się zgodę na oddanie w najem części budynku wagi miejskiej o powierzchni 630,9 m2 znajdującego się na nieruchomości położonej w Poznaniu Stary Rynek 2 na okres 8 lat podmiotowi wyłonionemu w drodze postępowania przetargowego w drodze przetargu przeprowadzonego w trybie przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami. W związku z tym projekt uchwały miałby następujące brzmienie. Uchwała Rady Miasta w sprawie oddania w najem wieloletniej wagi miejskiej, to jest części nieruchomości miejskiej położonej w Poznaniu Stary Rynek 2. Na podstawie artykułu nr 18.2 punkt 9 litera A ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym. Uchwala się, co następuje. Paragraf pierwszy. Punkt pierwszy. Wyraża się zgodę na oddanie w najem części budynku wagi miejskiej o powierzchni 639,9 m2 znajdującego się na nieruchomości położonej w Poznaniu Stary Rynek 2 na okres 8 lat podmiotowi wyłonionemu w drodze przetargu przeprowadzonego w trybie ustawy o gospodarce nieruchomościami. Punkt drugi. Celem przetargu, o którym mowa w ustępie pierwszym, jest zapewnienie mieszkańcom Poznania i turystom atrakcyjnej oferty kulturalnej, komplementarnej wobec ofert instytucji działających w Poznaniu. W uzasadnieniu do tej uchwały, jest następujące. Nieruchomość, na której posadowiony jest budynek wagi miejskiej, stanowi własność miasta Poznania. Na początku 2005 roku nastąpiła translokacja oddziału Urzędu Stanu Cywilnego z budynku wagi do budynku przy ulicy Libelta 16/20. W listopadzie 2005 roku ogłoszony został konkurs na zagospodarowanie niewykorzystanych pomieszczeń wagi miejskiej, to jest na zorganizowanie i prowadzenie ośrodka społeczno-kulturalnego. Najemca prowadził w wadze miejskiej działalność kulturalną, w ramach której między innymi organizuje koncerty, w tym promujące młode talenty, recitale, występy chórów, festiwale międzynarodowe. Zgodnie z umową najemca ponosi wszystkie koszty utrzymania wagi miejskiej. Termin obowiązania powyższej umowy upływał z dniem 19 stycznia 2009 roku. Z uwagi na fakt, iż dotychczas prowadzona działalność kulturalna została zaakceptowana przez mieszkańców Poznania oraz gości i ten rodzaj działalności w tym miejscu jest celowy i potrzebny, zasadne jest wynajęcie budynku wagi miejskiej. Okres 8-letni wynika z zapewnienia stabilności organizacji imprez cyklicznych oraz stałego miejsca spotkań artystów i mieszkańców miasta na mapie kulturalnej Poznania. Ponadto nowy najemca zobowiązany będzie do wymiany okien i montażu klimatyzacji w przedmiocie najmu. Najemca przez cały okres obowiązywania umowy będzie zobowiązany również do udostępniania sali ślubów na uroczystości ślubne. Z uwagi na powyższe uzasadnione jest przedłożenie do decyzji Rady Miasta Poznania projektu uchwały w sprawie oddania w najem wieloletni wagi miejskiej, to jest wyrażenie zgody na zawarcie 8-letniej umowy najmu wagi miejskiej z przedmiotem wyłonionym w postępowaniu przetargowym. Jednocześnie w materiałach niezbędnych do przeprowadzenia tego postępowania, zgodnie z uwagami Komisji Budżetu i Finansów, zostały uwzględnione następujące zmiany. Mówię o dokumentach, jakimi jest regulamin przeprowadzenia postępowania, który posiada cztery załączniki, przy czym najważniejszym załącznikiem jest tu umowa, w której także zostały dokonane zmiany zgodnie z sugestią WAKI. Mianowicie w projekcie regulaminu zostały dokonane następujące zmiany. Zapis regulaminu w rozdziale trzecim, termin realizacji w brzmieniu: z wyłonionym w toku niniejszego przetargu podmiotem zostaje podpisana umowa na okres 10 lat z możliwością jej wypowiedzenia w przypadku zaistnienia okoliczności określonych w umowie najmie, został zmieniony na: z wyłonionym w toku niniejszego przetargu podmiotem podpisana zostanie umowa na okres 8 lat z możliwością jej wypowiedzenia w przypadku zaistnienia okoliczności określonych w umowie najmie. Zapis regulaminu w rozdziale szóstym. Opis przedmiotu przygotowania i złożenia ofert, punkt szósty w brzmieniu: ofertę należy składać do dnia, wolne miejsce rok, do godziny 12 w siedzibie organizatora konkursu, plac Kolegiacki 17, pokój 31. Został zmieniony na: ofertę należy składać do dnia 2 lutego 2009 roku, do godziny 12 w siedzibie organizatora konkursu, plac Kolegiacki 17, pokój 31. Co prawda w dyskusji pojawiła się data 31 stycznia jest to sobota, w związku z tym zaproponowano kolejny roboczy dzień, czyli to jest 2 lutego, poniedziałek. Zapis regulaminu w rozdziale 7, kryteria oceny oferty i wybór oferty najkorzystniejszej, punkt 1a i punkt b w brzmieniu: a. Kwota miesięcznego czynszu brutto od 0 do 20 punktów, b. przedmiot i charakter proponowanej działalności w obiekcie wagi miejskiej oraz realność zadeklarowanych propozycji od 0 do 60. Zmieniony został na: kwota miesięcznego czynszu brutto od 0 do 30 punktów, b. przedmiot i charakter proponowanej działalności w obiekcie wagi miejskiej oraz realność zadeklarowanych propozycji od 0 do 50 punktów. Punkt czwarty. Do zapisu regulaminu w rozdziale siódmym, komisja przetargowa, punkt pierwszy, litera F w brzmieniu: Przemysław Świderski, zmieniono na: reprezentant Komisji Budżetu i Finansów oraz Rozwoju Gospodarczego. Zapis załącznika numer 4 do regulaminu, projekt umowy. W paragrafie drugim, punkt pierwszy w brzmieniu: wynajmujący oświadcza, że uroczystości ślubne odbywają się w piątki i sobotę w godzinach od 9 do 16.30. Ostatnia uroczystość kończy się o godzinie 17, a także w pierwszy dzień świąt Bożego Narodzenia i Wielkanocy oraz 30 grudnia. Uroczystości ślubne mogą być przeprowadzone także w innych terminach. Plan uroczystości ślubnych wynajmujący przekazywać będzie najemcy z co najmniej 30-dniowym wyprzedzeniem. Został zmieniony na: wynajmujący oświadcza, że uroczystości ślubne odbywają się w piątek i w sobotę w godzinach od 9 do 17. Ostatnia uroczystość kończy się o godzinie 17.30, a także w pierwszy dzień świąt Bożego Narodzenia i Wielkanocy oraz 31 grudnia. Uroczystości ślubne mogą być przeprowadzone także w innych terminach. Plan uroczystości ślubnych wynajmujący przekazywać będzie najemcy z co najmniej 30-dniowym wyprzedzeniem. Punkt szósty. Zapis załącznika numer 4 do regulaminu, projekt umowy. W paragrafie trzecim w brzmieniu: umowa najmu zostaje zawarta na okres 10 lat, to jest od dnia do dnia, został zmieniony na: umowa najmu zostaje zawarta na czas oznaczony 8 lat, to jest od dnia do dnia. Punkt siódmy. Zapis załącznika numer 4 do regulaminu, projekt umowy. Paragraf 9, ustęp 1 w brzmieniu: najemca jest zobowiązany do przedstawienia wynajmującemu na 6 miesięcy przed upływem 3 lat trwania niniejszej umowy programu działalności na kolejne 3 lata i w tym samym trybie na kolejne 4 lata do pisemnej akceptacji wynajmującego. Zmieniony został na: najemca jest zobowiązany do przedstawienia wynajmującemu na okres na 6 miesięcy przed upływem 3 lat trwania niniejszej umowy program działalności na kolejne 3 lata i w tym samym trybie na kolejne 2 lata do pisemnej akceptacji wynajmującego. Te uwagi, te zmiany, które przeczytałem, zostały zasygnalizowane zarówno na posiedzeniu Komisji Kultury, jak i także na posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów oraz Rozwoju Gospodarczego. Przedstawiając powyższe informacje, proszę szacowną Radę o zajęcie stanowiska.
Dziękuję bardzo. Nim zapoznam Państwa z opiniami komisji, chciałem nietypowy komunikat ogłosić. Mianowicie dostałem przed chwilą informację, że samochód Corolla, Toyota Corolla koloru białego o numerze rejestracyjnym PGS, to są pierwsze litery, nie wiem jakie dalsze, stanął w taki sposób, że uniemożliwia komuś wyjazd z parkingu. Jeśli ten samochód należy do kogoś z tu obecnych, to jest prośba, żeby umożliwić wyjazd. Biała Toyota Corolla. A wracając do przedmiotu naszych zastanowień w tej chwili, chciałbym Państwa poinformować, że Komisja Kultury i Nauki w głosowaniu pozytywnie oceniła projekt uchwały, głosując 5 za, 3 przeciw i 1 wstrzymujący się. Natomiast Komisja Budżetu i Finansów oraz Rozwoju Gospodarczego w głosowaniu 7 za, 4 przeciw, 0 wstrzymujących się i 1 osoba obecna, nie biorąca udziału w głosowaniu, przedstawiła poprawki do projektu uchwały, to znaczy poprawka dotycząca skrócenia okresu najmu do 8 lat. Druga do regulaminu, konkurs ogłoszony niezwłocznie po uchwaleniu na sesji. Trudno mi się do tego odnieść w tej chwili. Czas składania wniosków do 31 stycznia 2009 roku i zmiana skali punktowej ocen, czyli podwyższenie ceny najmu do 30%, zmiana wartość artystyczna 50% i doświadczenie wnioskodawcy 20% i uwzględnienie udziału reprezentantów ta komisji, uwzględnienie obecności reprezentanta Komisji Budżetu i Finansów w składzie zespołu oceniającego oferty. Mam przed sobą projekt uchwały 659 w wersji B. Ten projekt został umieszczony również na stronie internetowej i wraz, gdy pan dyrektor przedstawiał opinię, śledziłem to i te uwagi wszystkie wymienione zostały uwzględnione. Nie wiem tylko, jak to właśnie ustosunkować tej uwagi o ogłoszeniu konkursu niezwłocznie po uchwaleniu na sesji, ale to być może pan przewodniczący komisji wyjaśni. Także tyle informacji. Pan przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów, bardzo proszę.
Czy generalnie w większości faktycznie tutaj te autopoprawki wprowadzone do tego projektu uchwały, jak i treści umowy konsumują te uwagi, które wczoraj wyraziła Komisja Finansów? To jedno zastrzeżenie faktycznie nie zostało, powiedzmy, zrealizowane, ale być może ono nie może być jakby formalnie. Natomiast jakby intencją komisji było to, żeby dać potencjalnym oferentom stosunkowo długi czas na to, żeby przygotować tą ofertę konkursową. Natomiast z ust pana prezydenta wczoraj padło zapewnienie, że tak się faktycznie stanie.
Dziękuję bardzo. Też miałem tą wątpliwość, czy termin ogłoszenia konkursu można w regulaminie zawrzeć, ale pan prezydent Maciej Frankiewicz.
Znaczy bardzo zgodnie z wczorajszą deklaracją chciałbym ją potwierdzić. Jeżeli dzisiaj ta uchwała będzie przyjęta, w dniu jutrzejszym będzie ogłoszony całe postępowanie.
I rozumiem też, że termin składania ofert 2 lutego jest zgodny z intencją komisji, bo chodziło właśnie o długi termin. Pan Wojciech Majszycki, bardzo proszę.
Tak jest i moim zdaniem tutaj te uwagi, które zostały zgłoszone na forum komisji, zostały jakby spełnione. Natomiast jeżeli któryś z pozostałych członków komisji miałby jeszcze tutaj swoje indywidualne zdanie w ten sposób, w tej sprawie, to oczywiście zachęcam do wyartykułowania, ale te zostały przyjęte jako wspólne uwagi do tego projektu.
Dziękuję bardzo. Co prawda jestem w kropce w tej chwili, bo w protokole komisji jest zgłoszona poprawka, która mówi, że w regulaminie ma się znaleźć informacja, że konkurs zostanie ogłoszony niezwłocznie po uchwaleniu na sesji, A tego formalnie nie ma, więc w zasadzie powinniśmy taką poprawkę przegłosować. Zapytam być może państwa radców prawnych, czy w tej sytuacji jesteśmy zmuszeni tą poprawkę głosować, czy możemy uznać, że jest to ustalenie? Ale w takim razie prosiłbym, żeby wskazać miejsce, w którym to powinno się znaleźć, żebyśmy ją przegłosowali w jedną albo w drugą stronę. Czy ktoś w sprawie... No bo jeśli mamy, przepraszam, bo patrzymy, wzrokiem się kontaktujemy, jeśli mamy przegłosować poprawkę, to musielibyśmy wskazać miejsce, w którym ma być wpisana informacja ogłoszeniu konkursu niezwłocznie po tej sesji, chociaż to z regulaminem konkursu według mnie nie ma nic wspólnego, albo możemy zasugerować państwu radnym, że tą poprawkę odrzucimy, a przyjmujemy za dobrą monetę deklarację pana prezydenta. Przepraszam, że to w ten sposób formułuję. Pan radny Wojciech Majszycki.
Mój problem polega z kolei na tym, iż ta uwaga jest uwagą całej komisji, bo to o tym, żeby zdecydować, co w tej chwili powinniśmy zrobić, jakby cała komisja powinna tutaj wspólnie podjąć decyzję. Ja mogę oczywiście zasugerować, żeby to zrobić w tym punkcie regulaminu, gdzie jest mowa o terminie składania, czy tam powiedzmy ogłoszenia lub na samym początku, tak, iż, czy we wstępie, czy nawet w uzasadnieniu, tak, że jakby konkurs zostanie ogłoszony niezwłocznie po przyjęciu uchwały przez Radę Miasta.
Bardzo proszę, pan prezydent.
Żeby ułatwić, w formie autopoprawki proponuję, aby w punkcie szóstym opis sposobu przygotowania i złożenia oferty, punkt szósty, który w tej chwili brzmi, ofertę należy składać do dnia 2 lutego, rozpocząć od dopisania, że konkurs będzie ogłoszony w ciągu 3 dni po przyjęciu uchwały, na przykład.
Bardzo proszę. Przyjmujemy, że to jest autopoprawka. Proszę o uzupełnienie formalne tego na piśmie, natomiast została złożona autopoprawka dotycząca drugiej poprawki pod punkt A Komisji Budżetu i Finansów i rozumiem, że w ten sposób możemy uznać, że oczekiwania komisji w postaci autopoprawki zostały zrealizowane. Pan przewodniczący Majszycki kiwnął głową. Rozumiem, że jest to akceptacja dla takiego zdania. Czy jeszcze w sprawie tego projektu uchwały ktoś z państwa radnych chciałby zabrać głos? Pan radny Szymon Szynkowski, bardzo proszę.
Dziękuję, panie przewodniczący. Ten spór, który trwał tutaj ostatnie parę minut, to nie ma żadnego znaczenia, szanowni państwo, faktycznego, bo to może się komuś coś wydawać, kto jest niezorientowany w sprawie, że to ma jakieś znaczenie, a tutaj meritum, że tak powiem, tego problemu całego leży zupełnie gdzie indziej. Ja pomijam fakt, że wczoraj podczas procedowania na Komisji Budżetu i Finansów nad tym projektem uchwały zostały złamane podstawowe reguły postępowania na komisji. Ja złożyłem wniosek o negatywne zaopiniowanie tego projektu uchwały. Mój wniosek nie został poddany pod głosowanie. Został za to poddany pod głosowanie wniosek o pozytywne zaopiniowanie już poprawionej autopoprawką projektu uchwały, chociaż tej autopoprawki nikt nie otrzymał. Pan prezydent ją wyraził ustnie. No, mówiąc szczerze, to jest poważnie, się zastanawiam, czy jeżeli ktoś zaskarży tą uchwałę, to nie będzie miał racji, jeżeli się prześledzi protokoły z obrad wczorajszej komisji, ale to jest jakby aspekt formalny. Natomiast co do aspektu merytorycznego, ja wczoraj taką zagadkę postawiłem świąteczną na obradach komisji i ta zagadka i odpowiedź na tą zagadkę pozostaje nadal aktualna dzisiaj. Te warunki zmienione, które pan prezydent postawił, nic nie zmieniają. Ta zagadka brzmi mniej więcej w ten sposób, że dotychczasowy najemca wagi miejskiej był wpisany jako sygnatariusz listy na stronie www.brońmygrobelnego.pl i ciekawe, czy przyszły najemca też będzie wywodził się z listy sygnatariuszy podpisanych na tej stronie. Jeżeli ktoś ma odpowiedzi jakieś, to zachęcam do przesyłania mailem. Myślę, że nie jest to trudna zagadka, bo raczej się będzie, tu podpowiem, że raczej się będzie wywodził z tej listy tych sygnatariuszy, tym bardziej, że na tej liście są specjaliści od zarządzania innymi obiektami miejskimi również. Szanowni państwo, nie sygnujcie państwo fikcji. To, że kilka miesięcy temu dyskutowaliśmy na temat oddania w najem na kilka lat obecnemu wynajmującemu wagi miejskiej, a teraz wydaje się, że dyskutujemy na temat regulaminu, to nie znaczy, że dyskutujemy na temat regulaminu, bo dyskutujemy na temat tego, jak w sposób, że tak powiem, wyglądający na konkurs, przeprowadzić postępowanie tak, żeby zmaksymalizować prawdopodobieństwo wygrania tego postępowania przez obecnego wynajmującego. I ja nie mam nic przeciwko podmiotowi, który w tej chwili zarządza wagą miejską. Można dyskutować co do tego, czy się poświęca nie nazbyt działalności komercyjnej, a zbyt mało kulturalnej, ale niewątpliwie tutaj Music Agency ma zasługi dla życia kulturalnego Poznania i trudno czynić jakieś zarzuty z tego. Natomiast ja jestem radnym miejskim, reprezentującym interesy miasta Poznania i tak samo uważam, że pan prezydent powinien przede wszystkim myśleć o interesach miasta Poznania. I pytanie, czy na 8 lat przed tytułem Europejskiej Stolicy Kultury, jak rozumiem na kilkanaście miesięcy przed przyznaniem tego tytułu, czy my stać nas na to, żeby na 8 oddawać na tak długi okres wynajem obiekt miejski osobie, co do której nie mamy gwarancji, czy podmiotowi, co do którego nie mamy gwarancji, że będzie priorytetową jej zadaniem tego podmiotu działalność kulturalna, a raczej możemy przypuszczać z dużym prawdopodobieństwem, że będzie to działalność przede wszystkim komercyjna. Mam apel serdeczny do wszystkich kolegów, koleżanek radnych. Nie bierzmy udziału w pewnej fikcji, którą nam się w tej chwili funduje, bo to jest jedna z... Mieliśmy już takie w przyszłości przykłady, gdzie też tworzono jakąś ułudę pewnej sprawiedliwości, a później okazywało się, że z tą sprawiedliwością to tak nie do końca to wiele miało wspólnego. Więc nie bierzmy po raz kolejny udziału w czymś takim, w takiej zasłonie dymnej, bo uważam, że zadaniem nas jako radnych jest dbanie o to, aby interes miasta był na pierwszym miejscu i aby ten interes miasta był rozumiany sprawiedliwie i tylko z myślą o mieszkańcach miasta Poznania, z rozwojem kulturalnym w tym przypadku miasta Poznania, a nie z tym, że tak powiem, jaki tryb rozpocząć, czy jaki tryb tutaj uruchomić taki, żeby to rozstrzygnięcie było po myśli pana prezydenta. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Bardzo proszę, pani radna Magdalena Pałuszek.
Szanowni Państwo, tak naprawdę nie dostaliśmy w sposób powszechny, nie każdy jest członkiem Komisji Budżetowej, a nie wiem nawet, czy Komisja dostała pełne zestawienie harmonogramu zajęć kulturalnych, które się tam odbyły. Niestety wrażenie jest takie, że jest to bardziej cel komercyjny po ostatnich 3 latach, aniżeli kulturalny z dodatkiem komercyjnego. Restauracja tam funkcjonująca zdominowała praktycznie ten obiekt, który był wynajmowany w części praktycznej do wykorzystania. Pogorszyła się przez to sytuacja tej części kulturalnej obiektu. Żadną naprawdę przyjemnością jest stać na deszczu, kiedy odbywają się imprezy kulturalne, a co więcej śluby. Oczywiście, że można brać śluby, jest to dość często praktykowane przez obywateli naszego miasta na ulicy Libelta, ale jest przyjemną i utrwaloną tradycją, iż śluby odbywają się w Wadze. Efekt jest taki, że szatnia, o której tak pięknie pisze się w projekcie umowy, nie istnieje. Szatniarza nie ma, bo szatnią są tylko i wyłącznie wieszaki postawione pod ścianą, które przeszkadzają garstce zbitych ludzi czekających na swoją kolejkę wejścia na schody, przepychanych tymi, którzy wychodzą. W związku z czym zgotowaliśmy ludziom w tych zacnych, wspaniałych, szczęśliwych chwilach nie za bardzo wesołą sytuację. Prawda jest taka, że nawet Państwo młodzi nie mają gdzie poczekać w razie chłodu, deszczu, aby móc minąć się z parą wychodzącą. Szkoda, że bardzo dobrą tradycję, bardzo miłą tradycję tego miasta zaprzepaściliśmy poczuciem zysku. Chciałabym wiedzieć od pana dyrektora, jaki zakres prac został wykonany poprzez poprzedniego najemcę, więc jaki zysk materialny, trwały miasto Poznań uzyskało w zakresie wagi na przyszłość. Chciałabym wiedzieć, jaki roczny zysk z najmu wynosił. Chciałabym wiedzieć, jak będzie egzekwowana kwestia górnolotnie napisanego w umowie obowiązku zapewnienia szatni i bezpłatnej obsługi tej szatni, bo prawda jest taka, że w ogóle tego nikt nie pilnuje, nawet do tego stopnia, że ubrania mogą zginąć, tak? Jak się wchodzi do góry, to tam na dole nikt nie pilnuje, są inni. Więc proszę Państwa, nie wiem, czy my jako tak wielkie i zacne miasto nie jesteśmy w stanie utrzymać takiego obiektu i prowadzić w niej działalności naprawdę kulturalnej, z małą, przyjemną, kulturalną kawiarenką na dole. Bo prawda jest taka, że ten lokal, który tam funkcjonuje często, żyje z tych ślubów, które tam funkcjonują, bo to tak no, wygodnie zejść na dół. No, biznes biznesem, ale myślę, że waga miejska poza ratuszem i tym budynkiem, w którym tutaj jesteśmy w tej chwili, to jest trzeci obiekt bardzo istotny ze względów czysto prestiżowych i zasadniczych dla miasta Poznania. Działalność kulturalna mogłaby być prowadzona w różny sposób, a może na przykład taki, jak jest... Może w taki sposób, jak jest prowadzona Izba Wytrzeźwień, tak? Na zlecenie poprzez wyłoniony podmiot. Myślę, że jest większa potrzeba udostępniania tak wspaniałej akustycznie sali różnym podmiotom na równych zasadach, a nie przez prywatnego najemcę. Jestem przeciwna temu projektowi wynajmowania i to jeszcze na tak długi czas. Myślę, że są lepsze metody na to, aby w tym mieście każda organizacja artystyczna, każde stowarzyszenie artystyczne mogło wzbogacić funkcjonowanie ratusza i żeby to było faktycznie miejsce spotkań kulturalnych dla wszystkich. Mam wrażenie, że to się trochę rządzi własnym życiem, a z całą pewnością efekt w postaci takiego na przymus traktowania tej sali ślubów nie jest korzystne. Myślę, że to jednak jest istotny element, jak odbierani jesteśmy później na tych imprezach ślubnych, jak komentowane jest, co to miasto zrobiło, że nawet nie mamy gdzie przeczekać, aby móc skorzystać z tej sali. To naprawdę jest negatywnie odbierane, a restauracja może funkcjonować naprawdę w wielu, wielu innych miejscach. Pod dostatkiem mamy lokali w mieście, także prywatnych. Nie ma najmniejszego problemu, żeby prowadzić komercyjną działalność restauracyjną, gastronomiczną w różnych miejscach, ale niekoniecznie w takim szerokim zakresie, jak jest tutaj. Patrzę na mapkę, rzut i część lokalu gastronomicznego mogłaby przynajmniej w części zostać przeznaczona z powrotem na szatnie, na miejsce poczekalni, bo to faktycznie nie funkcjonuje. Takie jest moje stanowisko. Żałuję, że komercjalizm wygrywa z prawdziwą kulturą i obowiązkami miasta. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pan radny Mariusz Wiśniewski.
Dziękuję uprzejmie, panie przewodniczący, panie prezydencie, Wysoka Rado. Ja muszę powiedzieć, że cieszę się, że istotny element, dla którego ówczesny, poprzedni projekt uchwały zaproponowany przez pana prezydenta nie przeszedł większością tych głosów na sali sesyjnej, w tym także moich kolegów, koleżanek z Platformy Obywatelskiej, była kwestia braku konkursu. Cieszę się, że ten element został wpisany, ponieważ dzięki temu mamy możliwość rzeczywiście stworzenia realnych możliwości, aby do tej oferty przystąpili też inni potencjalni najemcy. Cieszę się również, że zostały uwzględnione też te poprawki, które Komisja Budżetu i Finansów przedłożyła, w tym także wydłużenie czasu konkursu, też przeorganizowanie kwestii punktacji za składane oferty i myślę, że w tym momencie ta uchwała, kiedy ten najważniejszy element, czyli kwestia pewnej przejrzystości, jaką daje konkurs, jest zapewniony, jest warta poparcia. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Pani radna Lidia Dudziak.
Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, ja nie jestem w Komisji Kultury, także nie miałam możliwości przesłuchać się dyskusji, natomiast z ciekawości chciałam zapytać, punkt 8 pisze Komisja Przetargowa, podpunkt 1 skład zespołu oceniającego wymagania formalne, stawkę czynszu i tak dalej, punkt 2 Rada Artystyczna oceniająca i tak dalej. Później w punkcie następnym, sekundę, w punkcie 10 jest otwarcie ofert dokona komisja przetargowa. I chciałam zapytać, to komisja przetargowa w końcu, kto wchodzi w skład tej komisji przetargowej? Bo nie wynika z tego pierwszego zapisu, brakuje mi tam zdania w skład komisji przetargowej wchodzi pierwszy zespół i drugi zespół. Tego nie ma, więc chciałabym się dowiedzieć, kto w końcu jest w tej komisji.
Czy od razu pan dyrektor?
Tak,
bardzo proszę.
Znaczy, proszę Państwa, intencja jest następująca. Jest komisja przetargowa składająca się z 4 przedstawicieli postserwisu i 1 przedstawiciela komisji finansów. I zadaniem tej komisji przetargowej jest ocena wszystkich dokumentów pod względem spełnienia wymogów formalnych. Zadaniem tej komisji jest także dokonanie punktacji złożonej oferty, jeżeli chodzi o zaproponowaną stawkę najmu. To jest tak na dobrą sprawę 30% po zmianach, jeżeli chodzi o możliwość uzyskiwanych punktów. Natomiast plus jeszcze wiarygodność, ocena wiarygodności. Natomiast cała pozostała sfera, czyli 50% punktów, ponieważ dotykamy materii z obszaru kultury i trudno byłoby, aby nie fachowcy, tak, dokonywali oceny złożonych ofert kulturalnych. Dlatego zadanie podziału tych 50% albo 50 punktów jest zadaniem Rady Artystycznej. Każdy z tych członków ma do możliwość przyznania 50 punktów. Suma podzielona przez ilość daje ogólną uśrednioną wartość punktacji, którą dodajemy do punktów, który podmiot uzyskał za złożoną ofertę stawki najmu oraz za wiarygodność, jeżeli chodzi o prowadzoną działalność. Inaczej mówiąc, skład komisji przetargowej to są te 4 osoby plus przedstawiciel komisji, natomiast Rada Artystyczna jest ciałem, w której kompetencji jest przyznanie punktów i ocena złożonych ofert artystycznych.
Jeśli można w tym momencie powiedzieć, to przychylę się do opinii pani radnej Lidii Dudziak. Przepraszam, że poza kolejnością, ale chcę, żeby to wyjaśnić od razu w jednym zgłoszeniu. Mianowicie w punkcie 8 rzymskim jest napisane komisja przetargowa i w punkcie 1 arabskim jest podany skład zespołu oceniającego, a w punkcie 2 arabskim jest napisane Rada Artystyczna. Natomiast w punkcie 10 rzymskim, tam gdzie jest napisane pozostałe informacje, jest napisane otwarcia ofert dokona komisja przetargowa.
Tak jest.
Ten zespół 4-osobowy plus reprezentant komisji to jest zespół oceniający wymagania formalne.
Tak jest, otwiera oferty i przekazuje
Panie dyrektorze, to nie jest jednoznacznie napisane w tym dokumencie, że zespół oceniający jest jednocześnie całą komisją przetargową. Ze struktury dokumentu mógłbym rozumieć również w ten sposób, że na komisję przetargową składają się 2 zespoły, z których jeden ma część zadań, a drugi ma część zadań. Natomiast pojęcie komisji przetargowej nie jest jednoznacznie zdefiniowane.
To od razu można byłoby tutaj doprecyzować.
Komisja, no być może.
Znaczy propozycję, która może by rozwiała tę wątpliwość. Komisja przetargowa stanowi i wymieniony z imienia i z nazwiska. Punkt 8. Komisja przetargowa. Komisję przetargową stanowi zespół. I zamiast zespołu oceniającego byłaby hasło. Komisję przetargową stanowi...
Znaczy proponowałbym, żebyśmy może tego na kolanie nie przeredagowali, bo potem nie okaże się, jaka jest rola Rady Artystycznej. Zostawiam to w tej chwili, bo myślę, że jest wątpliwość co do sposobu zaprezentowania tego elementu. Prowadźmy dalej dyskusję, ale być może w międzyczasie proponowałbym znalezienie jakiegoś rozwiązania. Pan radny Sławomir Smul.
Dziękuję bardzo, panie przewodniczący, panie prezydencie, ponieważ to jest moja pierwsza wypowiedź w tej sprawie. Mam 10 minut, więc myślę, że będzie czas na przeredagowanie tej sprawy. Na początek chciałbym odpowiedzieć panu radnemu Szynkowskiemu, ale właściwie nie tylko jemu, bo skoro stawia zagadkę do rozwiązania, no to być może warto byłoby na nią odpowiedzieć. Co prawda do świąt mamy jeszcze dużo czasu i jeszcze jedną sesję przedświąteczną, ale może nie być okazji. Ja myślę, że odpowiedź jest dość prosta, to znaczy myślę, że te osoby, które wpisały się na tą listę i ten adres internetowy, który był pan uprzejmy podać, to być może osoby o elementarnej wiedzy prawniczej, które znając uzasadnienie sądu, wtedy już wiedziały, że sąd nie był w stanie udźwignąć ciężaru tej sprawy. Co potwierdził sąd apelacyjny. Ja mam nadzieję, że pan w żaden sposób nie sugeruje, że sędziowie sądu apelacyjnego również są w jakikolwiek sposób z panem prezydentem związani. Ale to nie jest żart z tego względu, że w pana wypowiedzi istniała sugestia, że popieranie kogokolwiek lub czegokolwiek w jakikolwiek sposób kwalifikuje lub dyskwalifikuje do osiągnięcia jakiegokolwiek celu przy procedurze demokratycznej. Ja protestuję przeciwko takim sugestiom. To jest jedna rzecz. Natomiast wracając do meritum, a nie spraw politycznych, bo to przecież też polityka, sposób myślenia, prawda? Ja bym tu chciałem pani Pałszek odpowiedzieć i myślę, że nie przeceniałbym roli, pani radna, nie przeceniałbym roli restauracji i tej części gastronomicznej, jeśli chodzi o wagę poznańską, tą wagę muzyczną. Ja bym chciał zadać państwu pytanie, ilu z państwa było na koncertach tych młodych ludzi w tej wadze? Czy państwo wiecie, jaką to jest szansą dla tych młodych ludzi? Czy państwo pamiętacie, jak się łapali niektórzy poznaniacy za głowę? Jezus Maria, przecież to jest uczeń, który doszedł do finału konkursu szopenowskiego naszej poznańskiej szkoły i jeszcze nigdy nie grał z orkiestrą filharmoniczną? Jak to się mogło stać? Jak to się mogło stać, że ci młodzi ludzie nie mają sali koncertowej, że nie mają możliwości bycia z publicznością? Czy chcemy im to odebrać? To jest w państwa rękach. Natomiast tutaj pani radna przesadziła z tą wspaniałą akustycznie salą. Ta sala jest fatalnie akustyczna. Tam jest kompletna duchota. I właśnie dowcip polega na tym, że jedyną w tej chwili, z tego co wiem, możliwością poprawy tej akustyki jest również stworzenie klimatyzacji. A to musi kosztować. I jeśli to ma być w jakikolwiek sposób zrobione, to musi być również oparte na pewnych zasadach. I być może stąd jest również ten długi okres wynajmu. Ja oczywiście będę bronił tej muzycznej wagi również ze względów osobistych i nie zamierzam ich ukrywać, bo przecież mój syn również jest jednym z autorów, wykonawców płyty, która powstała i którą Poznań się chwali. Poznań się tą płytą chwali. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Pan radny Michał Grześ.
Znaczy, ja jako ojciec córki, której pan prezydent zabiera stadion lekkoatletyczny AZS-u, rozumiem pana radnego Smula. Natomiast nie wiem, czy granie do kotleta, które odbywa się w wadze miejskiej dla tak wybitnych artystów nie służy im, żeby po prostu zniechęca do muzyki. Ja wolałbym, żeby oni rzeczywiście grali w sali koncertowej z prawdziwego zdarzenia z orkiestrą i miasto powinno im to umożliwić. I takim umożliwieniem, myślę, byłoby czerpanie pełnych dochodów z wagi miejskiej, komercyjnych, a te pieniądze właśnie przeznaczać na szlifowanie tych młodych talentów. Lekko licząc na Komisji Kultury obliczyliśmy, że to mogłoby być około 500 000 rocznie. Myślę, że 500 000 na szlifowanie talentów artystycznych, w tym dzieci pana radnego Smula, byłoby to wystarczającą kwotą. No ale państwo widzicie to inaczej. Źle się stało, że bardzo zabiegał pan prezydent w poprzedniej uchwale o to, żeby koniecznie przedłużyć z obecnym dzierżawcą umowę. Było to aż nadto widoczne, co spowodowało i słusznie nasze pełne podejrzenia co do tego, że ten przetarg może być tylko fikcją i że tak naprawdę jest to robione pod dotychczasowego dzierżawcę. Oczywiście mogą być to przypuszczenia, które wynikają z tego poprzedniego zachowania pana prezydenta i części radnych, którym bardzo na tym zależało. Kiedy czytam nazwiska osób, które będą decydowały o wyniku tego konkursu, to niestety nie rozwiewa to moich wątpliwości, że ma wygrać to osoba, która do tej pory dzierżawi, obym się mylił. Ale no jeżeli są to urzędnicy miejscy, w większości podlegli panu prezydentowi, a z radnych miasta widzę tu przewodniczącego Rady Miasta, któremu też zależało, żeby dotychczasowy dzierżawca tam dalej pracował. No jest sekretarz miasta, któremu bardzo zależało. Przewodniczący kapituły artystycznej, no generalnie się zgadza zawsze z panem przewodniczącym Rady Miasta Poznania. No jest, mamy resztę reprezentanta Komisji Kultury i Nauki i ręczę, że będzie to pan przewodniczący Szczuciński, który również był za tym, żeby poprzedni dzierżawca dalej tam pracował. Nawet jeśli by został wybrany w jakimś dziwnym trafem przez Komisję Kultury pan radny Szynkowski, to i tak kwiatek do kożucha niewiele zmieni. No mam wątpliwości, no bo gdybyśmy powiedzieli, tak, przetarg ma być uczciwy i proponujemy po dwie osoby z każdego klubu Rady Miasta Poznania, powiedzmy Platforma 3, tak? I no myślę, że byłaby to duża szansa na to, żebyśmy mogli powiedzieć, że ten przetarg rzeczywiście wybiera, plus pani radna Kretkowska, że ten przetarg wybiera rzeczywiście, no że przynajmniej jest ta wola rzeczywiście wybrania najlepszego oferenta. Nie mam przekonania, powiem szczerze, nie mam przekonania. No to wszystko jest tak grubymi nićmi szyte, że obym się mylił i jestem gotów stanąć przed mównicą i powiedzieć łubu dubu, niech nam żyje prezydent i szef dwuosobowego klubu, ale no chciałbym, no ale boję się, że niestety mylę się i że dotychczasowy dzierżawca wygra. No i musimy mieć to na myśli, no wszyscy, którzy będą tutaj głosować za, no powiedzmy z czystym sumieniem, że no głosujemy fikcję, no. No obym się mylił. Ja zobowiązuję się, że jak się pomylę, to będę to łubu dubu śpiewał, ale myślę, że do tego nie dojdzie. Szkoda, że takie rzeczy się w mieście dzieją. Jestem za przejrzystością, a przejrzystość jest tylko wtedy, kiedy byliby to rzeczywiście przedstawiciele wybrani przez kluby, po dwóch czy trzech przedstawicieli, czy no proporcjonalnie z każdego klubu, kiedy mogliby powiedzieć, że faktycznie z tych ofert była to najlepsza, jedyna. Abstrahując od tego, czy nie powinniśmy wybrać rozwiązania właśnie takiego, że to powinno na kulturę pracować i te pieniądze z kultury powinniśmy inwestować właśnie w tych młodych ludzi. Reasumując, nie jestem zwolennikiem uczenia młodych artystów, którzy mają być chlubą Poznania, Polski, grania do kotletów. Jestem temu przeciwny i myślę, że wszyscy, którzy popierają kulturę przez duże K, nie powinni tego wspierać. No wydaje mi się, że miejsce artysty jest w sali koncertowej z prawdziwego zdarzenia, a nie w knajpie. No tak myślę. W knajpie to mogą grać artyści trochę niższych lotów, na przykład disco polo, czy tam trochę podobni. Ale mówię, no to są moje obawy. Ale jeżeli państwo uważacie, że miejsce wielkich artystów jest w knajpie, granie do kotleta, no będę musiał się zgodzić z większością. Dziękuję.
Dziękuję. Pan radny Wojciech Majszyński, wniosek formalny. Proszę o włączenie mikrofonu panu radnemu.
W tej chwili.
Wniosek o zamknięcie listy mówców. Proszę jeszcze państwa radnych, którzy chcieliby zabrać głos w tej sprawie, o zapisanie się. I przystępujemy do głosowania wniosku formalnego. 7 osób jest zapisanych do głosu. Pan radny, głos przeciw, tak? Pan radny Szymon Szynkowski zgłosił głos przeciw wnioskowi formalnemu. Głosujemy wniosek formalny o zamknięcie listy mówców. A, pan radny chce go wygłosić. Dobrze, przepraszam bardzo. Pan radny Szymon Szynkowski, głos przeciwko zamknięciu listy mówców. Proszę włączyć mikrofon panu radnemu.
Dziękuję panie przewodniczący. No wczoraj podczas obrad Komisji Budżetu i Finansów, kiedy te wszystkie kwestie były niedoprecyzowane, tych zmian, autopoprawek, które ma pan prezydent wnosić, to ja pamiętam, że była deklaracja, że to jeszcze, że tak powiem, będzie potwierdzone na sesji i będzie na ten temat dyskusja na sesji. To zdaje się pan przewodniczący Majchrzycki też, jeśli dobrze pamiętam, podkreślał, a teraz zamyka listę mówców. Nie rozumiem tego postępu. Proponuję zamknięcie listy mówców, przepraszam bardzo, tak. Nie bardzo rozumiem to postępowanie, dlatego jestem przeciw. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Proszę też wpisać pan, proszę się zgłosić w takim razie. Na miejscu szóstym był pan radny Szymon Szynkowski i głosujemy wniosek formalny pana radnego Wojciecha Majchrzyckiego o zamknięcie listy mówców w tym punkcie. Kto jest za, kto jest przeciw, kto wstrzymuje się od głosu? Czy wszyscy oddali głos? Dziękuję, proszę o wynik. 18 głosów za, 9 przeciw, 2 osoby wstrzymały się od głosu. Lista mówców została zamknięta. Zgodnie z tą listą teraz głos zabierze pani radna Lidia Dudziak.
Panie przewodniczący, ja tylko chciałam króciutko powiedzieć, że w pełni utożsamiam się i tak samo myślę jak pani radna Pałuszek, szczególnie w kontekście odbywania się w tym miejscu ślubów młodych ludzi. Rzeczywiście jest tak, jak pani powiedziała, dokładnie, to nie jest żadna przesada. I panie przewodniczący, ponieważ dla czystości tego zapisu, aby to nie uciekło, ja proponuję, żeby wpisać po prostu jedno zdanie. W skład komisji konkursowej wchodzą i mamy dwa zespoły. I taką poprawkę chciałabym zgłosić, chyba że pan dyrektor zgłosi jako autopoprawkę i nie będzie problemu.
Zdaje się, pan dyrektor za chwileczkę to przedstawi. W związku z tym.
Tak, ja się w pełni zgadzam, jako autopoprawkę proponuję, aby punkt 8, komisja przetargowa, brzmiał w następującym brzmieniu. Skład komisji przetargowej stanowi zespół oceniający Rada Artystyczna i później w punkcie 1 jest wyszczególnienie, kto stanowi, jakie są zadania, w punkcie 2, kto wchodzi w skład i jakie są jego zadania.
Czyli komisję przetargową tworzy tych...
Tak, zarówno zespół oceny... Tak jest.
Dobrze. Czy to wystarcza, tak? Jest doprecyzowane. Dziękuję. Pani radna Magdalena Pałuszek.
Panie dyrektorze, nie dostałam odpowiedzi. Także nie rozumiem, dlaczego nie mogę podejmować decyzji, mając pełne informacje. Drodzy koleżeństwo z Platformy Obywatelskiej, no nie denerwujcie się tak. To, że już ustaliliście wynik tego głosowania, no to nie znaczy, że trzeba zamykać listę mówców, jesteście zniecierpliwieni tym, że chcemy porozmawiać. To jest bardzo ważna rzecz, bo nie tylko jedno taki obiekt jest wynajmowany, dzierżawiony przez miasto Poznań. Więc tam, gdzie wam się nie podoba nasze przeciwne głosy, nie podobają się przeciwne głosy, to wtedy najlepiej zamknąć listę mówców i koniec, kropka. Nie dostałam odpowiedzi. To jest bardzo niedobre, że nie myślimy szeroko. Jestem zdziwiona wypowiedzią pana radnego Smul, ponieważ tak jak powiedział pan Grześ w części, zgadzam się, że są lepsze miejsca na to, aby dawać szansę młodym ludziom, a tak naprawdę wypowiedź pana radnego Smul dowodzi, że mamy się czego wstydzić. To wstyd i żenada dla miasta Poznań, że musi wydzierżawiać obiekt po to, żeby ktoś tak zacne zadania wykonywał. Nie ma się czym chwalić. To powinna być podpowiedź, to powinna być wskazówka, jak należy prowadzić zadania kulturalne w mieście Poznaniu, a nie tylko i wyłącznie cedować i umyć ręce, bo to tak wygląda, umyć ręce i koniec, kropka. A następną rzeczą jest to, że poza tak zwanymi zadaniami kulturalnymi, które dla pewnej grupy rzeczywiście są realizowane, jest normalna, zwykła działalność komercyjna, która przeszkadza działalności i kulturalnej, i podstawowej, która jest istotna, zawsze była dla tego obiektu istotna. To są śluby. To jest naprawdę wstyd, ponieważ to się odbywa, zamyka, każdy chce zapomnieć o tym nieprzyjemnym fakcie, że gdzieś leci za kołnierz w dni deszczowe. to jakoś to przemyka, no bo w końcu na co pisać skargi? Na miasto, że bezsensownie wynajmuje. I tak to uchodzi nam, natomiast nie uchodzi świadomości i opiniom. Ja nie chcę się przychylać i nie chcę uczestniczyć w tak wstydliwym podejmowaniu decyzji co do bardzo istotnych zadań miasta Poznania. Kultura może być realizowana naprawdę w lepszy sposób i bardziej powszechny i przez miasto, niekoniecznie w ten sposób. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pan radny Antoni Szczuciński, bardzo proszę.
To ja jednak tutaj, bo tamten mikrofon dzisiaj zawodzi. Proszę Państwa, zgłosiłem się po wystąpieniu pana radnego Michała Grzesia, którego specyficzny styl wypowiedzi wtedy, kiedy jest to tylko specyfika, a nie mijanie się z prawdą, no dzielnie znoszę. Natomiast pan radny Michał Grześ pewnie dawno w tej sali nie był, ani na spotkaniu z kulturą w tej sali, jako że porównanie tamtejszych występów i koncertów do występowania w restauracjach w celach rozrywkowych mija się po prostu z prawdą. Mamy do czynienia z nowym miejscem kulturalnym w Poznaniu, z salą koncertową, w której nie ma wyszynku w trakcie koncertów, która ma oddzielne wejście, jest oddzielnym miejscem kulturalnym. W tej chwili trzeba odpowiedzieć sobie na pytanie. Miasto ma do zrealizowania z jednej strony zadanie dotyczące zabezpieczenia godziwych warunków uroczystych ślubów. Może realizować tak, jak od niedawna jest realizowane zadanie kulturalne w muzycznej wadze, bo taka nazwa się pojawiła i wraz z nią obudowane rozmaite przedsięwzięcia, łącznie z Festiwalem Smaku, dużą imprezą plenerową na rynku w oparciu o muzyczną wagę, albo nie. Spróbować pogodzić te dwa zadania lub rzeczywiście nie robić tego. Pan Michał Grześ mówi, no to wynająć to jak drogo się da, niechaj całość pójdzie na komercję, a pieniądze na kulturę. No tak, tylko pieniądze pójdą do wspólnego worka, a jak dochodzi do podziału pieniędzy w budżecie miasta na to, co kulturalne, a to, co inne, to oczywiście lobby bardziej drogowe, bardziej komunalne jest zdecydowanie silniejsze tutaj niż lobby kulturalne, cóż ja pocznę. W związku z tym, tam gdzie już jest coś kulturalnego, uważam za swój obowiązek powiedzieć, niechby dalej kultura tam się działa. Nie jest tajemnicą, że kiedy dyskutowaliśmy tutaj, czy godzić się na podnajem dla obecnej firmy, która prowadzi tam działalność, czy nie, opowiedziałem się za tym, by tak było. Z powodów dwóch. Raz, bo kiedy podejmuje się działalność artystyczną i tworzy się tradycję, to ta tradycja ma osobliwość tego, kto jest twórcą, kto jest animatorem. I tego nie da się zmieniać co 3 lata, bo tradycja ginie, nie ma jej. Nie byłoby tradycji piwnicy pod baranami, gdyby co róż robiono przetarg na inną firmę, która będzie to prowadziła i cokolwiek innego. Tradycja muzycznej wagi albo będzie, albo nie. To jest z punktu widzenia człowieka, który interesuje się kulturą, patrzę na to w ten sposób. To oczywiście kłóci się z myśleniem czysto ekonomicznym i z tymi innymi kwestiami. Tak, kłóci się, bo jest to związane ze specyfiką funkcjonowania kulturalnego. Te rzeczy się kłócą, ja to dostrzegam. I teraz, kiedy pojawiła się kwestia przetargu, tak, zgadzam się na przetarg. Wybierzmy najlepsze rozwiązanie pod warunkiem, że pogodzi to, o czym mówiła pani radna Pałuszek, godziwe warunki ślubów i pogodzi możliwość funkcjonowania kulturalnego. Mam nadzieję, że przetarg doprowadzi do wyłonienia tych, którzy najlepiej odpowiedzą na te pytania i jednocześnie podejmą wyzwanie inwestycyjne. Natomiast co byłoby, gdyby w tym przetargu, w którego komisji artystycznej ja nie zasiądę, bo nie będę kandydował wtedy, kiedy Komisja Kultury i Nauki będzie wyłaniała swojego przedstawiciela, kiedy się okaże, że wygra ta, na przykład ten sam podnajemca, no to proszę Państwa, z góry określenie tego, że jak jeden wygra, który byłby lepszy od innych, że to będzie przetarg ustawiony, to proszę Państwa, ryzykujemy dużo, jeśli chodzi o opinię o tych, którzy będą decyzje podejmowali. Ja do tego grona snujących takie podejrzenia nie chcę się zaliczać. Przyjmę z respektem każdą decyzję komisji konkursowej, którą powołamy. I tyle. Dziękuję Państwu.
Dziękuję. Pan radny Szymon Szynkowski.
Dziękuję Panie Przewodniczący. Kilka słów, ponieważ Pan radny Smul podjął się rozwikłania zagadki, chociaż koniec, którą zadałem, który chociaż koniec końców odpowiedzi na tej zagadki nie udzielił, ale wspomniał o niewątpliwej wiedzy prawniczej sygnatariuszy zapisanych na stronie www.brońmygrobalnego.pl. Tutaj co do tego, panie radny, nie ma dyskusji. Tutaj nawet prawników samych nie jest mało. Wprawdzie w większości są to prawnicy Urzędu Miasta, ale jest już na przykład pan radny Tomczak, który też jest prawnikiem podpisany na tej liście. Jest też pan prezes Schlinger, prezes Spółdzielni Pracy Uniwersum. Także no, jest kilku tych prawników, co do tego nie ma dyskusji. Także wiedzy prawniczej na pewno części osób podpisanych na tej liście odmówić nie można. Ale to akurat niewiedza prawnicza jest rozstrzygająca w aspekcie zarządzania instytucją miejską. I tutaj tym bardziej, że obecny najemca tej wiedzy prawniczej nie ma, tylko jest dobrym animatorem kultury, czego ja przez ani moment nie kwestionowałem. Stawiałem tu różne tezy podczas mojej wypowiedzi. Nie kwestionowałem tego, że osoba czy też firma organizująca działalność kulturalną nie jest dobrym animatorem kultury w Poznaniu, bo mówiłbym nieprawdę, bo jest dobrym animatorem. Pytanie tylko, czy ta firma będzie na przyszłość, na umowę, która ma być zawarta na następne 8 lat, gwarantowała taką jakość zarządzania tym obiektem z uwzględnieniem funkcji przede wszystkim kulturalnych tego obiektu i uwzględnieniem interesów również miasta, która by nas satysfakcjonowała. I na to pytanie ja niestety mam pewne, nawet niepewne, tylko dość duże wątpliwości. Poza tym pozostaje jeszcze jeden istotny aspekt, Szanowni Państwo. Obowiązkiem miasta jest zapewnienie odpowiednich warunków zawierania ślubów cywilnych w mieście Poznaniu, jeżeli ktoś taki ślub chce zawrzeć. Z tego, co wiem, i to mi już kilka osób mówiło, ja osobiście z ślubu cywilnego nie zawierałem, więc to jakby od własnych doświadczeniach nie mogę mówić, natomiast kilka osób mówiło mi, że warunki zawierania ślubu w tej chwili w Pałacu Ślubu w Wadze Miejskiej, no mówiąc oględnie, nie są jakieś najwyższe, że czeka się gdzieś na zapleczu restauracji, chcąc się tam gdzieś przebrać, przygotować do ślubu. Wszyscy są popędzani, bo jest bardzo duża kolejka oczekujących, co świadczy o niczym innym, jak o tym, no, że obecny wynajmujący nie jakby tego ważnego elementu chyba nie do końca realizuje. I pytanie, czy będzie ten ważny element, jakim jest niewątpliwie funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego w tym miejscu w aspekcie ślubów, czy będzie to realizował. I te różne wątpliwości, o których mówię, jak również to, o czym powiedziałem wcześniej. Tu pan radny Wiśniewski mówił, że wcześniej nie było konkursu, teraz jest konkurs.
Czas się skończył. Proszę dokończyć zdanie. Proszę włączyć mikrofon panu radnemu, żeby dokończył zdanie.
Dziękuję panie przewodniczący. Dokończam zdanie. Pan radny Wiśniewski mówił, że konkurs uspokaja tutaj sumienia. No były takie przypadki już w przeszłości, kiedy konkursy rodziły również pewne wątpliwości i obawiam się, że to naszych sumień jednak nie powinno uspokajać. Dziękuję.
Były 3 zdania, no ale niech tak zostanie. Natomiast teraz ja się zgłosiłem do głosu, w związku z tym pozwolę sobie krótko bardzo powiedzieć. Po pierwsze, zgadzam się z opinią pana radnego Antoniego Szczucińskiego, podzielam ją w pełni, w związku z tym nie będę już tego rozwijał, bo powiedział to sam znakomicie. A chciałbym odpowiedzieć również pani radnej Pałuszek, że głosując za zamknięciem listy mówców, nie objawiałem wcale znamion zdenerwowania tym, że toczy się dyskusja. Raczej miałem ochotę przerwać rozmowę, która nie jest dyskusją o meritum sprawy, o konkursie i o zapisach w konkursie w większości głosów. Natomiast jest zlepkiem insynuacji, zlepkiem inwektyw, haseł, kto mu wolno występować w konkursie, a komu nie, kogo wyrażenie publicznej opinii może eliminować z takiego obrotu albo nie, kwestionowanie osobistej uczciwości osób, które są wskazane jako osoby, które w tych zespołach decydujących miałyby zasiąść bez żadnego uzasadnienia. Ot tak po prostu, bo nam się projekt nie podoba, w związku z tym wszyscy, którzy to popierają, są nieuczciwi. Z takim sposobem dyskutowania się nie zgadzam i dlatego uważałem, że tę dyskusję należy przerwać, bo widać, że wszyscy mają wyrobione zdanie, jak zagłosują w głosowaniu, co też za chwileczkę nastąpi. Zamknęliśmy dyskusję decyzją Rady Miasta. To był już koniec mojej wypowiedzi. Teraz już wracam do prowadzenia obrad. Zakończyliśmy dyskusję. W związku z tym, że nie ma dalszych głosów i nie widzę Państwa sprzeciwu, zamykam pierwsze czytanie. Przystępujemy do realizacji drugiego czytania projektu uchwały. Wszystkie uwagi w formie poprawek, które były zgłoszone do projektu uchwały, zostały zrealizowane w trybie autopoprawki. W związku z tym możemy przystąpić do głosowania projektu uchwały w całości. Przypominam, głosujemy projekt uchwały 659/08 w wersji B. Proszę to zaznaczyć na arkuszu do głosowania. 659/08 B w sprawie oddania w najem wieloletniej wagi miejskiej, to jest części nieruchomości miejskiej położonej w Poznaniu, Stary Rynek 2. Proszę Państwa o głosowanie. Kto jest za podjęciem tej uchwały, kto jest przeciw, kto wstrzymuje się od głosu? Czy wszyscy Państwo radni oddali głos? Dziękuję. Przepraszam, proszę o podanie wyniku. 15 głosów za, 9 głosów przeciw, 4 osoby wstrzymały się od głosu. Rada uchwałę podjęła. Dziękuję bardzo. Zamykam punkt 20. Brać przykład z praktyki prezydenckiej Republiki Federalnej Niemiec, która z obu wydarzeń oraz wartości metodycznej i merytorycznej uczyniły ogromne wydarzenie promujące kraj, regiony i miasta. Warto w tym względzie pamiętać o kadrze naukowej miasta Poznania, szczególnie naukowców poznańskich uczelni wyższych. W tej postaci projekt stanowiska został zaprezentowany. Czy jeszcze w tej sprawie ktoś chciałby zabrać głos? Nie widzę zgłoszeń. Pan radny Jan Chudowiecki, bardzo proszę.
Panie Przewodniczący, wydaje mi się, że należałoby zmienić, jeżeli chodzi o 2, 4, 6, 7, linia, gdzie znajduje się, Polska będzie realizowała tą prezydencję z dwukropek Polski.
Nie ma dwukropka.
Zmienione został, tak? Zniknął dwukropek. To i tak nie zmienia faktu, że co oznacza, że przy braku pełnej infrastruktury hotelowej zostaną poproszone o pomoc. No, te inne miasta są również w Polsce. To zupełnie nie ma sensu takie sformułowanie. Ja bym proponował jednak zmienić to zdanie tak, żeby ono miało sens, bo sprawia to wrażenie, jakby Warszawa była czymś innym niż cała reszta kraju. Wszystko jest Polską. No,
Warszawa miasto szczególne, przepraszam.
Warszawa też, owszem. Pan radny Śliwa ma rację, że Warszawa też jest Polską, chociaż może niektórzy nie zawsze chętnie to zauważają.
Co pan radny proponuje? Bo w tej chwili mi jest trudno. Jesteśmy przy czytaniu projektu stanowiska. Jest w takim kształcie, w jakim jest, więc albo w tej chwili je przegłosujemy, albo zaproponujemy poprawkę, która ewentualnie zostanie przyjęta w głosowaniu albo przez autora jako autopoprawka.
Myślę, że można by spróbować sformułować w ten sposób, że Polska będzie realizować... Słucham? Ja nie będę próbował w tej chwili poprawiać zdania, które jest tak skomplikowane i pozbawione rzeczywiście sensu, że każda poprawa tego zdania powodowałaby tylko pewnie pogorszenie jeszcze tej sytuacji. Bo nie tylko, że mogłoby być niebezsensowne, to jeszcze bardziej źle zbudowane niż w tej chwili.
Jestem w trudnej sytuacji, bo ja muszę poprowadzić to posiedzenie. Jestem obecnie w takiej...
Jeżeli pan przewodniczący będzie łaskaw dać mi na przykład formę pisemną tego wniosku, poprawioną już, to ja jestem gotów oczywiście na tym spróbować popracować. Drugi błąd, który się znajduje tutaj, dotyczy...
To może zróbmy tak. Jeśli państwo radni się zgodzą, a zwłaszcza... autor stanowiska, czy może jeszcze raz zawieszę to procedowanie nad tym punktem i proszę o skonsultowanie tego jeszcze raz.
Na drugi element chciałbym zwrócić uwagę, błędem.
To może nie mówmy tego w tej chwili, jeśli dobrze. Mówię, że zawieszę w tej chwili, jeśli dobrze. Państwo się zgadzają. Poproszę o współpracę pana radnego Jakuba Jędrzejewskiego, pana Chudobieckiego i może jeszcze ktoś trzeci by zechciał w tym uczestniczyć i spróbujemy dzisiaj to stanowisko jeszcze podjąć, a w tej chwili zajmijmy się innymi projektami, jeśli tak można zrobić. Nie widzę sprzeciwu, rozumiem, że państwo to akceptują, a zatem przystępujemy do realizacji punktu 23 projektu uchwały 655 w sprawie programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem miasta Poznania na lata 2009 do 2013. Pan dyrektor przedstawi, tak? Bardzo proszę.
Przepraszam, panie przewodniczący, pan szanowni prezydent. Państwo radni. Ja wiem, że można byłoby przedstawić i rozpocząć tę dyskusję, natomiast podczas rozmów związanych z opiniowaniem tego materiału, na jednej z komisji ten materiał został zaopiniowany, przedstawiając cztery uwagi. Trzy z tych uwag zostały przez pana prezydenta przyjęte jako autopoprawka. Natomiast z Komisji Budżetu i Finansów i Rozwoju Gospodarczego była prośba o to, żeby wspólnie debatować z Komisją Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej i to spotkanie się nie odbyło. To spotkanie będzie planowane na styczeń. W związku z tym ja jestem gotowy wycofać ten materiał z dnia dzisiejszego z porządku obrad.
Czy rozumiem, że pan prezydent nie tylko jest gotowy, ale to czyni.
Tak, i uczyniłem to, tak.
Dziękuję bardzo.
Proszę.
A zatem punkt 23 projekt uchwały 655 zostaje wycofany. Pan radny Michał Grześ, bardzo proszę.
Ja chciałem powiedzieć tylko tyle, że komisja rzeczywiście pracowała nad tym projektem, wprowadziła cztery poprawki, z których trzy zostały przyjęte. Nie bardzo wiemy, czemu tej czwartej pan prezydent nie chce i się upiera, ale myślę, że była to praca, takie wspólne czytanie przez godzinę i ja wcześniej to czytałem, tam znalazłem inne jeszcze rzeczy, których potem na komisji już nie mogłem znaleźć. Ja myślę, że rzeczywiście takie spokojniejsze dopracowanie tego dokumentu jest skazane i pracowanie nad nim przez większą ilość radnych, wtedy ten dokument rzeczywiście, a jest to ważny dokument. Pamiętajmy, że poprzednio uchwalona polityka mieszkaniowa przy całkowitym konsensusie Rady Miasta Poznania do tej pory obowiązywała i rzeczywiście mogliśmy tą polityką bronić się przed wszystkimi atakami tych, którzy byli niezadowoleni z tego, co się w mieszkaniówce dzieje, ale ta polityka pozwalała nam te ataki odpierać. I dobrze by było, gdyby ta polityka na nowo uchwalona, nie wiem, czy się ponownie uda przy konsensusie, ale przynajmniej przy takim ogólnym przyzwoleniu na tą politykę powinna dalej tak funkcjonować. Mówię dlatego, że jest tam przewidziana na przykład 10% podwyżka czynszów co roku, także to jest pewną przeszkodą do zaakceptowania tej polityki, bo ile można, tak? Ale to będziemy dyskutować. Dziękuję panu prezydentowi.
Dziękuję bardzo i panu radnemu, i panu prezydentowi, a my zajmiemy się punktem 23a, czyli projekt uchwały 655 w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami miasta Poznania w sprawie lokalizacji zakładu termicznego przekształcania odpadów dla potrzeb systemu gospodarki odpadami dla miasta Poznania. Pani dyrektor Przewoźna przedstawi ten projekt. I będzie to projekt wersji A z autopoprawką.
Panie przewodniczący, panie prezydencie, szanowna rado. Do tej uchwały zgłaszam w imieniu pana prezydenta autopoprawkę w paragrafie pierwszym. Ona jest zgodna z wnioskiem Komisji Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, tak? W paragrafie pierwszym to, co było zapisane do tej pory w uchwale, dostaje, otrzymuje punkt pierwszy. Przeprowadzi konsultacje z mieszkańcami miasta Poznania w sprawie lokalizacji zakładu termicznego przekształcania odpadów dla potrzeb systemu gospodarki odpadami dla miasta Poznania. Dodajemy punkt drugi w brzmieniu. Lokalizacje będą wynikały z przyjętego planu gospodarki odpadami dla miasta Poznania. Chciałabym powiedzieć, że podjęcie tej uchwały jest niezbędne, biorąc pod uwagę, że miasto Poznań jest na liście indykatywnych projektów kluczowych w zakresie programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko dla systemu gospodarki odpadami dla miasta Poznania, która dotyczy również budowy zakładu termicznego przekształcania odpadów. Celowość podjęcia tej uchwały wynika z uchwały podjętej w 2002 roku w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami miasta Poznania oraz w sprawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska z późniejszymi zmianami. Konieczność podjęcia tej uchwały wynika również z ustawy podjętej 3 października bieżącego roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. W imieniu pana prezydenta proszę państwa radnych o podjęcie niniejszej uchwały.
Dziękuję bardzo. Komisja Gospodarki Komunalnej i Polityki Mieszkaniowej zaopiniowała projekt pozytywnie, głosując 6 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. A autopoprawka przedstawiona, jak rozumiem, była zgodna z intencjami
Komisji Gospodarki Komunalnej,
tak. Czyli jest dopisany punkt, że lokalizacje będą wynikały z przyjętego planu gospodarki odpadami dla miasta Poznania. Czy w imieniu komisji pan radny Grześ? Bardzo proszę.
Ja chciałem powiedzieć, że bardzo dziękuję panu prezydentowi za przyjęcie tej autopoprawki, która powoduje, że to stanowisko jest bardziej przejrzyste i bez zgody Rady Miasta no nie wejdzie jakaś tam lokalizacja z kapelusza, że mamy konkretne lokalizacje i po te lokalizacje robimy konsultacje. Dopiero kiedy by one negatywnie przebiegały, wtedy Rada będzie zastanawiała się ewentualnie nad innymi lokalizacjami. Także że jest to o tyle przejrzyste, że nic o nas bez nas. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Czy ktoś chciałby w imieniu klubów zabrać głos? Nie widzę. Czy we własnym imieniu ktoś chciałby zabrać głos? Również nie widzę. Zatem jeśli nie będzie sprzeciwu, zamknę pierwsze czytanie. Sprzeciwu nie ma. Zamykam pierwsze czytanie. Jednocześnie otwieram drugie czytanie. A w drugim czytaniu wobec braku propozycji poprawek możemy przegłosować całość projektu uchwały 665/08 w wersji A w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami miasta Poznania w sprawie lokalizacji zakładu termicznego przekształcania odpadów dla potrzeb systemu gospodarki odpadami dla miasta Poznania. Proszę o oddawanie głosów. Kto jest za podjęciem tej uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymuje? Proszę o głosowanie. Czy wszyscy państwo radni oddali głos? Dziękuję. Proszę o podanie wyniku. 28 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Rada uchwałę podjęła. Zamykam punkt 23a. Przystępujemy do punktu 23b. Projekt uchwały 674/08 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Poznania na 2009 rok. Pan radny Szymon Szynkowski zaprezentuje państwu ten projekt. Bardzo proszę.
Dziękuję panie przewodniczący. Wbrew obawom pana radnego Grzesia myślę, że tutaj akurat chyba większej dyskusji nie będzie, bo tu specjalnych, że tak powiem, nowości nie ma w naszym planie pracy. Komisja rewizyjna ze względu na swoją specyfikę zwykle realizuje skargi, które na bieżąco wpływają, to jest jasne, natomiast realizacja kontroli przebiega, jest rozłożona w czasie. My w tej chwili niedawno skończyliśmy kontrolę umowy ze Spółdzielnią Pracy Uniwersum, jak pewnie państwo wiecie, i przedstawia na najbliższej sesji wnioski z tej kontroli, sprawozdanie z tej kontroli. Także ta kontrola, że tak powiem, została zakończona, natomiast mamy jeszcze z poprzednich planów pracy również inne kontrole i te kontrole są właśnie ujęte, kontynuacja tych kontroli w planie pracy na rok 2009. Jedyną rzeczą nową, w związku z tym, że no mówię, tej pracy już zapisanej wcześniej, której mamy sporo, nie wpisywaliśmy specjalnie nowych spraw do planu pracy. Uważamy, że te, które mamy, będzie sukcesem, jeżeli uda się zrealizować do końca kadencji. Natomiast jedyną rzeczą nową to kwestia zbadania prawidłowości wykonania planu budowy dróg lokalnych. Tutaj tą kwestię sformułowaliśmy tak, żeby ogólnie zbadać kwestię prawidłowości tych dróg. Natomiast nie ukrywam, że inspiracją dla mnie był artykuł prasowy dotyczący nieprawidłowości, potencjalnych, ewentualnych nieprawidłowości, rzecz jasna, bo tutaj nie można rozstrzygać tej kwestii, dotyczących budowy ulicy Chodzieskiej na Smochowicach, ale żeby temat ująć szerzej, a nie tylko badać ten jeden bardzo wąski fragment, no to tak sformułowaliśmy ten punkt w planie pracy, żeby zająć się prawidłowością realizacji planu budowy dróg lokalnych w ogóle. To jest jedyna nowa rzecz, reszta to kontynuacja spraw i kontroli, które były wcześniej rozpoczęte. Serdecznie proszę Państwa w imieniu Komisji o przyjęcie planu pracy na rok 2009. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Czy ktoś w sprawie tego projektu chciałby zabrać głos w imieniu klubów, czy w debacie indywidualnej? Ja się zapisałem do głosu, w takim razie ja zabiorę głos. Chciałem zapytać właśnie o ten dopisany punkt. I proszę nie myśleć, że to dlatego, że to dotyczy ulicy Chodzieckiej czy czegokolwiek innego. Uprzedzam już ewentualne celne riposty. Natomiast chciałbym powiedzieć tak. W planie pracy jest szereg zadań, które są, wynikają z planów pracy zaproponowanych przez Komisję w ubiegłym latach. Z 2006 roku, czyli można powiedzieć, że to jeszcze jest z poprzedniej kadencji, na przykład kwestia POSIR-u i dwie takie sprawy. Z 2007 roku, czyli raz, dwa, trzy, cztery, pięć spraw z 2000, przepraszam, w załączniku planu pracy jest badanie sprawy kontrola poznańskich ośrodków sportu i rekreacji, to jest POSIR. Z 2006 roku. Później zbadanie w sprawie zatwierdzenia pracy, zbadanie w zakresie zbadania prawidłowości wydatkowania przez POSIR środków z budżetu miasta Poznania przeznaczonych na budowę Kopca Wolności. To jest z 2006 roku. Potem są raz, dwa, trzy, cztery, pięć problemowych rzeczy, które na wniosek komisji w planie pracy się znalazły w 2007 roku, czyli dwa lata temu. Sprawa, która na wniosek komisji znalazła się w planie pracy w 2008 roku. Czyli kwestia Zielińca. Nie jestem pewien, czy te sprawy w ogóle zostały rozpoczęte, ich badanie. I dopisujemy następną sprawę, która należy założyć, że będzie mogła być zrealizowana w roku 2015 przy tym tempie. Czy jest sens rozbudowywania planu pracy komisji o kolejne sprawy? Chyba że zgodnie z tym, co pan radny powiedział, że dlatego, że to dotyczy ulicy Chodzieskiej, zajmie się komisja tym w pierwszej kolejności, a resztę dalej będzie odkładać na później. Przepraszam, ale planowanie ma również to do siebie, że trzeba planować i brać na głowę te rzeczy, co do których wiadomo, że w jakimś przewidywalnym terminie zostaną zrealizowane, a nie tylko po to, żeby dać zadość uczynić temu, że w jakiejś gazecie coś napisano. Bo to nie o to chyba chodzi w pracy komisji rewizyjnej. To też jest ważne, o czym piszą media, ale nie to jest istotą sprawy. Komisja ma do wykonania jeszcze ileś zadań, a w tym roku zdaje się zrealizowała, czy prawie zrealizowała tylko kwestię badania umowy z uniwersum. Dlatego poważną mam wątpliwość, czy jest sens dopisywania kolejnych zadań, zwłaszcza z takim uargumentowaniem, że to dlatego, bo to w gazecie coś napisano. Chciałbym uzyskać jakąś informację. Pan radny Szymon Szynkowski.
Panie przewodniczący, już odpowiadam. Kwestia POSIR-u i kwestia kontroli POSIR-u i kwestia Kopca Wolności, to też dotyczy POSIR-u. To jest kwestia, którą my zakończyliśmy, także to tutaj, że tak powiem, znalazło się przez jakieś nieporozumienie. Ja rzeczywiście komisja to przyjęła w tym kształcie, ale to tutaj, że tak powiem, być może to wynika z mojego przeoczenia, przyznaję się w takim razie do błędu i to bez konsultacji z komisją niestety tego wycofać oczywiście nie mogę samemu. I pewnie w tej sytuacji będziemy musieli ten błąd jakoś naprawić formalnie. Natomiast te kwestie zostały już zakończone. To jakby uspokajając pana przewodniczącego, ja pochłonięty kwestią zakończenia kontroli w sprawie uniwersum mogłem, że tak powiem, przez niedopatrzenie przeoczyć te dwa punkty, które tak naprawdę się nie powinny w tym planie pracy znaleźć. Poza tym reszta punktów To są rozpoczęte kontrole, w zasadzie można powiedzieć, w dwóch przypadkach. Już pozostałe przygotowujemy się do rozpoczęcia tych kontroli. No a skargi, panie przewodniczący, to powiem panu tak, no niezależnie od tempa pracy Komisji Rewizyjnej, jeżeli my czekamy na wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego 8 miesięcy, tak, za pośrednictwem ZDM-u, który otrzymujemy w sprawie skargi pani Teleśnickiej, z 2001 roku ta skarga pochodzi, no to przy całej dobrej woli, panie przewodniczący, nie każdą sprawę naprawdę nam się udaje, że tak powiem, rozwiązywać tak sprawnie, jakbyśmy chcieli rozwiązywać. Jak pan przewodniczący wie, chcieliśmy tą procedurę usprawnić. Tutaj pan wojewoda wskazał nam pewne, że tak powiem, mankamenty w procedurze, którą zaproponowaliśmy dotyczące rozpatrywania skarg. Ale ja nie mówię, żeby się usprawiedliwić. Dlatego moja propozycja jest następująca, panie przewodniczący. Biorąc pod uwagę pańskie wątpliwości i tutaj te dwa aspekty, które rzeczywiście wymagają skorygowania, jeżeli pan przewodniczący nie miałby nic przeciwko, to ja chciałem w takim razie i nikt z członków komisji nie miałby nic przeciwko wycofać to, prosić o wycofanie w tej chwili tego z porządku obrad, skorygujemy to i następnie wprowadzimy na następnej sesji do porządku obrad, panie przewodniczący.
Ja sądzę, że to jest roztropna decyzja, natomiast ja świadomie nie poruszałem problemu skarg, bo wiem, jakim trybem to biegnie. Niezależnie od decyzji wojewody i tak będziemy starali się postępować według procedury sprawniejszej, w związku z tym to myślę, że jakoś będzie rozwiązywane. Natomiast no, pozostaje mi taka wątpliwość i chciałbym, żeby komisja się spotka, żeby w tej materii rozmawiać, żeby rozważyć, czy warto dokładać kolejne zadanie. Przypominam, bo jak już pan mówi o skargach, to jest tu skarga, zlecenie zbadania skargi Zarządu Osiedla Edwardowo w Poznaniu, kiedy ta skarga została na wniosek Komisji Rewizyjnej skierowana do Komisji Rewizyjnej w lutym chyba tego roku i nie wiem, czy cokolwiek się w tej sprawie w ogóle rozpoczęło. W sprawie Zielińca jestem atakowany rozmaitymi pismami, łącznie z prokuraturą i też zdaje się nic się nie rozpoczęło, albo było jedno spotkanie na ten temat. W związku z tym jesteśmy na progu iluś poważnych spraw. Więc czy rzeczywiście jest sens z takim uargumentowaniem rozpoczynać następne sprawy? To pytanie stawiam komisji, żeby rozważyć to, czy rzeczywiście to jest dobry kierunek. Zwłaszcza, że pan przewodniczący wnosi o wycofanie tego z porządku dzisiejszej sesji. Myślę, że nic się nie stanie, jeśli podejmiemy taką uchwałę w styczniu. Rozumiem, że jest wycofany projekt, ale pan radny Chudobiecki jeszcze, tak? Bardzo proszę.
W związku z wycofaniem ja nie będę zabierał w tej chwili głosu, ale chciałem właśnie wyjaśnienia pewne jeszcze dodatkowe udzielić. Myślę, że w momencie, kiedy będziemy rozpatrywali ten punkt, wtedy będzie czas na to. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Zatem zamykam punkt 23 z dostarczonego mi tekstu. Rozumiem, że możemy wrócić do zawieszonego punktu 21. Jeszcze raz przeczytam państwu projekt stanowiska, rozumiem, akceptowanego przez autora. I ono brzmi tak teraz. W drugim półroczu 2011 roku Polska będzie przewodniczyć Radzie Unii Europejskiej. Wydarzenie to jest ogromną szansą na promocję naszego kraju oraz miast, które mogą współorganizować niektóre wydarzenia wchodzące w skład programu prezydencji. Organizacja tego zaangażuje wiele miast w Polsce. Poznań, bogaty w doświadczenia zdobyte przy organizacji konferencji klimatycznej oraz innych imprez rangi międzynarodowej, z dobrym zapleczem konferencyjnym i bogatą bazą hotelową, może wesprzeć organizację wydarzeń w ramach przewodnictwa Radzie Unii Europejskiej. Kalendarz imprez organizowanych w Poznaniu, konferencja klimatyczna 2008, Euro 2012, pozwala na bazie dobrych praktyk na dopisanie roku 2011. W tej mierze powinniśmy brać przykład z praktyki prezydenckiej Republiki Federalnej Niemiec, które z obu wydarzeń, oprócz wartości metodycznej i merytorycznej, uczyniły ogromne wydarzenie promujące kraj, regiony i miasta. Warto w tym względzie pamiętać o kadrze naukowej miasta Poznania, szczególnie naukowców poznańskich uczelni wyższych. Ja bym jeszcze chciał zaproponować, żeby napisać, żeby brać przykład z praktyki prezydencji Republiki Federalnej Niemiec. Prezydencji i jeszcze, że organizacja tego wydarzenia pewnie, prawda? Powinniśmy, tak, oczywiście. Czy w tej postaci, czy ktoś z Państwa chciałby jeszcze w sprawie konstrukcji oświadczenia stanowiska Rady zabrać głos? Nie widzę zgłoszeń, a więc... Ja też dołożyłem drugi myślnik po tym, że kalendarz imprez organizowanych w Poznaniu, myślnik Konferencja Klimatyczna Euro 2012 i drugi myślnik, bo to jest wtrącenie, pozwala na bazie dobrych praktyk i tak dalej. Czy możemy przystąpić do głosowania? Nie widzę sprzeciwu, a zatem głosujemy. Kto jest za podjęciem stanowiska w sprawie przygotowania Poznania na prezydencję Polski w Radzie Unii Europejskiej w 2011 roku? Proszę o naciśnięcie przycisku. Zielonego, kto jest przeciw? Czerwonego. Jeszcze można żółty albo niebieski, czyli wstrzymujący albo tylko obecność. Proszę o podanie wyniku. 26 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Pani radna Magdalena Pałuszek zapewne chce ogłosić, że była obecna w czasie tego głosowania. I pan Smul Sławomir, doktor, również. Dziękuję. Rada stanowisko przyjęła. Zamykam w tej chwili punkt 21. Możemy przystąpić do realizacji punktu 24. Informacja o pracach prezydenta miasta Poznania. Bardzo proszę, panie prezydencie.
Kuba. Bardzo dziękuję, panie przewodniczący, panie i panowie radni. Sprawozdanie dotyczy okresu od 18 listopada do 8 grudnia. I pokrótce je scharakteryzuję i tak. W dniach 17-18 odbyła się wizyta koordynatorów do spraw zakwaterowania w związku z Euro 2012. No badano i prezentowano, badano możliwości noclegowe i prezentowano istniejącą bazę w tym zakresie miasta. 4 grudnia odbyła się konferencja Poznański Rynek Pracy, stan obecny i prognoza. No w związku z ogólną sytuacją gospodarczą pogarszającą się na rynku pracy mówiono o ewentualnych zagrożeniach i perspektywach związanych z tymże rynkiem pracy na terenie miasta i aglomeracji. Odbyło się również posiedzenie kapituły konkursu o tytuł Poznańskiego Lidera Przedsiębiorczości. W efekcie zgłosiło się 20 firm z terenu aglomeracji. W efekcie kapituła wyłoniła 8 laureatów. Ogłoszenie odbędzie się w dniu 17 grudnia podczas uroczystej gali finałowej. Również otrzymaliśmy dokument z Dyrektoriatu Generalnego Badań Komisji Europejskiej, który zawiadomił nas o pomyślnym zakończeniu negocjacji w sprawie przyznania przez Komisję grantu w wysokości 211 230 euro na realizację programu ICT Wielkopolska, a konkretnie Wielkopolski Klaster Technologii Informacyjnych i Komunikacyjnych. Również odbyło się kolejne spotkanie zespołu roboczego z udziałem i radnych, i funkcjonariuszy Straży Miejskiej w ramach akcji, o której Państwo już wiecie, Cater też Poznaniak. No, mówiono o szczegółach, a więc o tablicach parkowych, o zasadach prowadzenia również rejestru miejskiego psów. Również bilans sprzedaży mieszkań na ten dzień, należy zakładać, że on będzie na koniec roku zbliżony. W tym roku sprzedano ogółem 657 mieszkań komunalnych, więc liczba dość pokaźna. Również chciałbym Państwa poinformować o zaangażowaniu młodych poznaniaków w liczbie 500 w pracę wolontariatu w trakcie konferencji klimatycznej. Mówię to, żeby szczególnie podkreślić ten entuzjazm młodych ludzi, którzy tak chętnie i tak licznie włączyli się do organizacji konferencji i których rola rzeczywiście jest bardzo ważna. W dniu 9 grudnia, i zapraszam Państwa do udziału w tej uroczystości, odbędzie się otwarcie nowej ścieżki turystycznej wzdłuż oddanych fragmentów średniowiecznych murów miejskich. Proszę Państwa, informacja zawiera również wykaz wydanych decyzji, czy to o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, czy to o pozwolenie na budowę. Dokładnie w tym okresie wydano 10 takich decyzji. Również w tym okresie, a konkretnie 26 listopada, wyłoniono osoby, którym zostały przyznany tytuł Poznański Wolontariusz Roku. Stosowna uroczystość odbyła się w ubiegłym tygodniu. W kategorii młodzieżowej była to pani Barbara Kłosińska, w kategorii indywidualnej pan Robert Zieliński, w kategorii zespołowej poznański oddział Fundacji Dobrze, że jesteś. I sprawozdanie zawiera również wykaz procedur planistycznych, etapów procedur planistycznych związanych z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego. Każdy z Państwa może się z tym wykazem oczywiście zapoznać. Bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo. Niezmiennie prosimy w tym punkcie, i ja będę to powtarzał, żebyśmy mieli szansę zapoznać się z tym sprawozdaniem w formie pisemnej. Taka była prośba, żeby ono chociaż w poniedziałek rano na przykład, czy przed południem, może nawet o 15, ale trafiało na strony internetowe, żebyśmy mieli szansę zapoznać się z tymi sprawozdaniami, bo tak to rzeczywiście ono ma suchą formę, a myślę, że to jest możliwe, żeby to przeprowadzić. Co miesiąc o tym mówimy, więc taki mój apel. Czy ktoś z Państwa chciałby zadać jakieś pytanie, czy ustosunkować się do informacji Pana Prezydenta? Nie ma zgłoszeń, zatem zamykam punkt 24. Przystępujemy do realizacji punktu 25. Interpelacje i zapytania. Od minionej sesji zgłoszono następujące interpelacje, czyli od 4 listopada pana radnego Andrzeja Nowakowskiego dotycząca narożnika ulic Królowej Jadwigi i Półwiejskiej, i pan radny Nowakowski nie będzie tej interpelacji przedstawiał. Dwie interpelacje pani radnej Barbary Nowaczek-Gajdzińskiej, jedna dotycząca problemów samorządów osiedlowych z zamawianiem różnych niezbędnych im przedmiotów, towarów i tak dalej. I druga dotycząca parkowania w obrębie zieleni samochodów na świcie i reakcji na to Straży Miejskiej. Czy pani radna będzie przedstawiała tę interpelację? Nie, tylko o odpowiedź jest prośba. I dwie interpelacje pana radnego Sławomira Chińca, jedna dotycząca śmietnika znajdującego się na zapleczu sklepu Lewiatan na ulicy Stanisława Maczka, i druga dotycząca masztu telefonii komórkowej na ulicy Truskawkowej na Szczepankowej. Czy pan radny będzie przedstawiał tej interpelacji? Nie będzie pan radny przedstawiał tej interpelacji. Poczekamy na odpowiedzi pisemne, jak to zwykle bywa w przypadku interpelacji. Proszę teraz zgłaszać się do zapytań. Po pierwsze, dwa zapytania zgłosiła pani radna Barbara Nowaczyk-Gajdzińska. Czy pani radna chce je wygłosić? Nie. Przekazałem jej dzisiaj rano o odpowiedź pisemną. I na piśmie zgłosił radny, pan radny Michał Grześ, 12 pytań, które rano przekazałem panu prezydentowi. Pan radny będzie je teraz przedstawiał, czy od razu odpowiedzi? Na odpowiedzi. A zgłosił się pan radny Norbert Napieraj. I w tej kolejności zgłaszania będziemy składać pytania. Bardzo proszę, pan radny Norbert Napieraj.
Panie przewodniczący, panie prezydencie, szanowni państwo, ja mam dwa pytania i w zupełności zadowolę się odpowiedzią na piśmie. Nie musi być odpowiedzi w tej chwili, tak? Tym bardziej, że pewnie będzie to wymagało sprawdzenia. Pierwsze pytanie dotyczy wracającego tematu pętli autobusowej przy ulicy Dzięgielowej, pętli autobusowej, autobusu 8798. Nadal, jak wskazują mieszkańcy, nie świecą lampy przy tej pętli, która położona jest na gruncie miejskim. Po poprzednich interwencjach przez kilka dni ta sytuacja uległa poprawie, natomiast bardzo szybko wróciła do stanu poprzedniego, który był przyczyną zgłaszania problemów, i te lampy nie działają. Drugie pytanie dotyczy utrzymania dróg gruntowych w pobliżu inwestycji budowlanych, konkretnie w pobliżu hali sportowej przy ulicy Zagajnikowej. Mieszkańcy wskazują, że wykonawca inwestycji nie dba, czy wręcz niszczy gruntową nawierzchnię drogi, która znajduje się przy miejscu prowadzenia inwestycji. Czy ZDM-owi ta sytuacja jest znana, a jeżeli tak, czy są podejmowane jakieś działania w tym zakresie? Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Czyli pan radny Norbert Papieraj przedstawił swoje dwa pytania. Teraz pan radny Maciej Przybylak. Bardzo proszę.
Szanowni Państwo, na początku chcę podziękować. Rano zadałem dwa pytania Wydziałowi Gospodarki Nieruchomościami. Już otrzymałem odpowiedź, stąd serdecznie dziękuję. Te pytania dotyczyły spraw gruntowych. I drugie pytanie, zapytanie, które pozwoliłem sobie już zadać panu dyrektorowi ZKZL-u na posiedzeniu piątkowym Komisji Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej. Króciutko pozwolę sobie zreferować. Doszły do mnie głosy, iż w rewitalizowanej kamienicy przy ulicy Wielkiej, to ta kamienica, która kilka lat temu spaliła się i była w zarządzie MPGM-u, został wykonany remont i od dnia 21 października jest pierwszy najemca lokalu użytkowego, który do dnia dzisiejszego nie może doprosić się o włączenie centralnego ogrzewania. Otrzymał informację, iż centralne ogrzewanie Dalkia odmawia włączenia ogrzewania, ponieważ sugeruje, że instalacja jest źle wykonana. Najemca chciał już sklep otworzyć i funkcjonować. Od 21 jest najemcą. Lokal został mu 21 listopada przekazany do dnia dzisiejszego, z tego do piątku. Później nie miałem kontaktu. Nie jest w stanie rozpocząć działalności i nie jest w stanie dalej włączyć ogrzewania. Chciałem, pan dyrektor obiecał, że w piątek, że sprawę zbadaj, stąd prosiłbym o odpowiedź. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Czyli na to pytanie odpowiedź będzie, tak? Dobrze. Pan radny Andrzej Nowakowski, bardzo proszę.
Dziękuję panie przewodniczący. Panie prezydencie, jedno krótkie pytanie. Myślę, że mamy wszyscy satysfakcję z tego, jak od kilkunastu dni wygląda ulica Święty Marcin, a być może dokładniej mówiąc jej chodniki. Ja przeszedłem się ostatnio całkiem świadomie i celowo tą ulicą i rzeczywiście wygląda to niezwykle, niezwykle porządnie. Natomiast to, co rzuciło mi się pod uwagę, zwróciło moją uwagę, to latarnie, czy dokładnie mówiąc słupy tych latarni. One są oklejone reklamami, ogłoszeniami, które psują cały ten efekt estetyczny. Moje pytanie, czy pan prezydent byłby w stanie przeciwdziałać tym, żeby nie obklejać tych latarni, to i ta ulica będzie rzeczywiście wyglądała zdecydowanie lepiej niż lepiej w tej chwili wygląda.
Dziękuję bardzo. Pan radny Szymon Szynkowski.
Dziękuję panie przewodniczący. Trzy zapytania. Pierwsze, prosiłbym o odpowiedź pisemną. Chciałbym zapytać, w jakich spółkach miejskich, a także spółkach z udziałem miasta, prezesi tych spółek dysponują samochodem służbowym i telefonem służbowym, ewentualnie jeżeli takowymi dysponują, jakie są koszty utrzymania samochodu służbowego i telefonu służbowego? To jest zapytanie pierwsze. Zapytanie drugie dotyczy nieruchomości położonej przy ulicy Lubowskiej 40. Ta kwestia była przedmiotem mojej wizyty swego czasu w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami. Tam prosiłem pana dyrektora Jończyka o usprawnienie procedury i to się rzeczywiście stało. W tej chwili sprawa jest przekazana do ZKZL-u i tam zdaje się, że tak powiem, jakiś czas niewiele, przynajmniej osoby zainteresowane nie wiedzą, aby coś się w tej sprawie działo. Mam pytanie do pana dyrektora Puszczykowskiego i też prosimy o odpowiedź pisemną, jak wygląda ta kwestia. Pani, która mnie prosiła o interwencję w tej sprawie, to jest pani Maj, adres nieruchomości Lubowska 40. Będę wdzięczny za odpowiedź również na piśmie. I kwestia trzecia dotyczy gromadzenia się takiej grupki, to już trudno powiedzieć młodzieży, bo tam nie tylko jest, tam jest nawet, powiedziałbym, starsza młodzież też się gromadzi, przy ulicy Bonin nieopodal Chaty Polskiej. To jest taka ławeczka i tam regularnie w zasadzie wieczorami jest taka grupka kilku osób, które siedzą sobie, nie są specjalnie jakoś agresywne, ale jednak spożywają alkohol, co w miejscu publicznym nie jest dozwolone i nie robią krzywdy przechodzącym mieszkańcom, ale mogą powodować pewne poczucie braku bezpieczeństwa, tak bym to określił. Więc pytanie, czy tam zagląda Straż Miejska, jeżeli nie, czy mógłbym prosić o to, żeby tam od czasu do czasu Straż Miejska zajrzała. Myślę, że to by mogło tą sytuację poprawić. To tyle, dziękuję.
I to trzecie...
Czy tak, też odpowiedź na piśmie, tak. No, ale przede wszystkim interwencja, to już odpowiedź nie jest ważna.
Dobrze. Pani radna Katarzyna Kretkowska.
Ja mam kilka pytań dotyczących spraw mniejszych i większych. Może zaczynając od tych pierwszych. Czy służby miejskie mogłyby się zainteresować dziurą, którą pozostawiono po pracach jakichś ziemnych na takiej przestrzeni pomiędzy ulicą Różaną, Dolną Wildą a Spadzistą? Tam jest taki coś, co funkcjonuje jako skwerek dla mieszkańców, chociaż zapewne jest to oficjalnie nieużytek, ale tam ludzie chodzą, spacerują z psami i od pewnego czasu grozi im, że o zmroku, a teraz wcześniej zapada zmrok, mogą wpaść do dziury pozostawianej przez robotników. Czy także służby miejskie, drugie pytanie, mogłyby zainteresować się drzewami przy ulicy Różanej, które zwłaszcza w okolicy szkoły wyższej, która, nie pamiętam adresu, to jest budynek po naszej szkole ponadgimnazjalnej, są systematycznie niszczone przez samochody, są w tej chwili odarte z kory i stali mieszkańcy, którzy na przykład podlewają te drzewa, żeby im pomóc, no, patrzą na to niszczenie z przerażeniem. Następne pytanie dotyczy sprawy, która jest podnoszona szczególnie o tej porze roku przez organizacje i fundacje zajmujące się zwierzętami corocznie i przez miłośników zwierząt, a mianowicie chodzi mi o koty. Z jednej strony chodzi mi o to, bo nie znalazłam tego do końca w budżecie, nie jest to opisane, czy w naszym schronisku wreszcie jest planowane zorganizowanie pomieszczeń dla kotów, kwarantanny, etc. I czy i jakie miasto kroki zamierza podjąć, czy zamierza, ażeby pomóc ludziom, chociażby pomóc ludziom, czy wyjść naprzeciw ludziom, którzy tym bezdomnym kotom na terenie naszego miasta, dzikim kotom pomagają. Wzorem działań, które są podejmowane w innych miastach i które wielokrotnie już były sygnalizowane naszym służbom, to jest krótki czas pytań, krótkich, więc nie będę tego dalej wyjaśniać, jest to temat znany, jak mówię, co roku jest poruszany, ale do tej pory bezskutecznie. Następne pytanie dotyczy sprawy poruszanej w korespondencji z MPGM-em przez wspólnotę mieszkaniową z ulicy Żurawinowej 99B od roku. Ostatnie pismo wspólnoty z 29 lipca 2008 roku pozostało bez odpowiedzi. Sprawa dotyczy zamontowania wbrew woli wspólnoty daszków, zadaszeń nad balkonami na koszt tejże wspólnoty przez MPGM, który wówczas jeszcze administrował wspólnotą. No, sytuacja jest taka, że wspólnota nie zgadzała się na te daszki. Daszki zostały wbrew jej woli z jej pieniędzy zamontowane i od pół roku, czy w zasadzie od roku wspólnota domaga się zdjęcia tych daszków, bo ich nie chce. Ponieważ od roku ta sprawa jest, te daszki wiszą, pieniądze są wydane i te daszki nie są zdejmowane, czy ktoś mógłby się zainteresować tą sprawą z naszych urzędników, może to pomoże. I ostatnia sprawa, którą chciałam dzisiaj poruszyć, dotyczy no, sprawy dużej, już wielokrotnie, sprawy, która była wielokrotnie tematem obrad na sesjach, interpelacji, obrad Komisji Sportu i Turystyki w poprzednich kadencjach i w obecnej kadencji. Ja nie jestem członkiem Komisji Sportu, ale nie rozumiem, dlaczego miasto, i to także ma odzwierciedlenie w budżecie przyszłorocznym, w projekcie budżetu, wycofało się z pomysłu reaktywowania basenów letnich na Ratajach. Mnie osobiście nie przekonują te argumenty, które teraz tu się pojawiają, że przecież letni basen się nie opłaca, bo nie żyjemy na południu Europy czy coś takiego, no bo w miastach są letnie baseny, tym bardziej, że baseny kryte są zamykane na lato najczęściej, a poza tym no, nie po to świeci słońce, żeby ludzie chcieli siedzieć na krytych basenach latem. I wiadomo, że letnie baseny są otwierane po to, żeby służyły ludziom latem. I tak zwany, to co już zostało przez pana prezydenta nazwane rajską plażą w 2006 roku i przyobiecane mieszkańcom. Pan dyrektor Rajewski już przedstawiał szczegóły, jak to te baseny będą podgrzewane, także kolektorami słonecznymi, etc., etc. Rok temu, dokładnie rok temu, wszystkie samorządy pomocnicze z Ratej złożyły pismo w tej sprawie do radnych, do pana prezydenta, licząc na tą inwestycję i później jakoś ta inwestycja no, została zasypana, czy okazało się, że będzie zasypywana i powstanie tam na jej miejscu, na miejscu basenów kolejne, skądinąd potrzebne boisko do gry w piłkę nożną, Orlik i...
Niestety czas mija, ale niech pani dokończy zdanie. Proszę włączyć mikrofon.
Dlaczego, dokończę pytanie, dlaczego prezydent wbrew własnym obietnicom, zapowiedziom, takim już szczegółowym i konkretnym, wycofał się z tego?
Dziękuję bardzo. Pan radny Ryszard Marian Śliwa.
Dziękuję panie przewodniczący. Ja mam jedno pytanie dotyczące dość znanego miejsca, Łacina 6, Pulsa. Mieszka tam rodzina, która ma informację, że w związku z tym, że właściciel Pulsaru nie płaci akwanetowi za wodę, będą mieli odciętą wodę. Oni cały czas płacili, mieli podlicznik, ale płacili oczywiście Pulsarowi te pieniądze, bo główny licznik był u nich. Mają informację, że jutro, czyli 10, będzie odłączona woda. No nie wyobrażam sobie sytuacji, ja nie wiem, to jest chyba niezgodne z prawem zresztą, żeby nie było bieżącej wody. Według informacji akwanetu wykonanie przyłącza to jest okres mniej więcej miesiąca. Jakby dwie sprawy w tym momencie. Raz, że będą w ogóle pozbawieni przez miesiąc wody. Dwa, no przed świętami czy na święta pozbawiać kogoś wody, no to delikatnie mówiąc niezręczna sytuacja. Wiem, że ci państwo wystąpią do akwanetu o wykonanie przyłącza, które wcześniej miał zrobić Semax. No nie zrobił tego i jest w tym momencie kłopot. Proszę o informację, jak to będzie rozwiązane i to informacje na piśmie. Dziękuję.
Dziękuję. Pan radny Przemysław Markowski.
No.
Zobacz, nie działa. Muszę sobie robić.
Mam jedno pytanie. Dziękuję panie przewodniczący. Pytanie dotyczące kursowania na jednej linii przynajmniej w ciągu dnia autobusów starego typu na linii 76 kursują w porze dziennej. Nie mówię, że zdarza się to cały czas, tak, ale zdarzają się takie przypadki, że kursuje autobus tego starego typu, czy to jest Ikarus, czy jakiś inny, nie niskopodłogowy, tylko ten wysoki. I mieszkańcy się skarżą po prostu, że nie, mamy niskopodłogowy, bo mamy najlepszy tabor, a nie wykorzystujemy go właściwie. Pytanie, czy tak się musi dziać w kontekście tego, że prawdopodobnie, nie wiem czy to jest prawda, ale prawdopodobnie, o czym właśnie informowali mieszkańcy, my część naszego taboru poznańskiego wynajmujemy miastu Bydgoszcz. Czy to jest prawda? Jeżeli tak, to dlaczego tak się dzieje, że u nas w porze dziennej, nie w nocnej, bo w nocnej to jest jakby zrozumiałe, że powinny jeździć starego typu, bo młodzież może się różnie zachowywać w środku, szkody byłyby zbyt duże, a dlaczego w porze dziennej jeżdżą te autobusy starego typu i czy prawdą jest, że rzeczywiście miasto Bydgoszcz wynajmujemy nasz nowoczesny tabor? Dziękuję.
Dziękuję bardzo. To były wszystkie pytania, które państwo radni chcieli dzisiaj zadać. Zatem zamykam punkt 25. Przystępujemy do realizacji punktu 26. Odpowiedzi na zapytania. Bardzo proszę panie prezydencie. Chciałbym powiedzieć w tym miejscu jednak, że pan radny Michał Grześ, który musiał nas pilnie opuścić, upoważnił mnie do złożenia takiej prośby, żeby odpowiedzi na jego pytania zostały sformułowane na piśmie, ponieważ nie może ich wysłuchać w dniu dzisiejszym. Pan radny Markowski również oczekuje odpowiedzi na piśmie.
Panie przewodniczący, szanowni państwo radni, zgodnie zresztą z procedurą przygotujemy odpowiedzi na interpelacje na piśmie, które były zadane przez państwa radnych. Jeśli chodzi o zapytania z kolei, pani radna Nowaczyk-Gadzińska prosiła o odpowiedzi na zapytania na piśmie, więc będą udzielone na piśmie. Pan radny Grześ zadał 12 pytań, choć przyznam szczerze, w oświadczeniach były też wypowiedzi dotyczące właściwie pytań, kolejnych, nie, to jeszcze nie wszystkie, te 12 to nie wszystkie, tak, jeszcze...
Ale pan radny ma świadomość, bo rozmawiałem z nim o tym, że oświadczenie nie jest punktem, nad którym prowadzi się dyskusję, więc on tam nie do końca oczekiwał odpowiedzi na tamto.
Jasne, więc, ale... no tak, ale bardzo, bardzo była ta wypowiedź...
Emocjonalna.
Taka, tak, właśnie. I chcieliśmy odpowiedzieć, ale rozumiem, że pana radnego dzisiaj być nie może, więc... Te 12 odpowiedzi, a może i więcej, będzie na piśmie także. Pan radny Napieraj dwa zapytania przedstawił i także prosił o odpowiedzi na piśmie. Pan radny Przybylak, oprócz podziękowań dla Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, zadał jeszcze jedno pytanie dotyczące lokalu użytkowego w kamienicy przy ulicy Wielkiej. Pana dyrektora ZKZL-u proszę o udzielenie odpowiedzi.
Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Wysoka Rado. Ten lokal jest czynny z tego, co mi wiadomo, jak współpracownicy powiedzieli, od piątku. W sobotę najemca rzeczywiście nie miał ogrzewania, natomiast od poniedziałku to ogrzewanie funkcjonuje, jest ciepło, także jubiler może funkcjonować sprawnie.
Pytanie uzupełniające pana radnego Przybylaka, bardzo proszę.
Ja tylko jedną deklarację chciałem od pana dyrektora uzyskać, bo jakby najemca jest pierwszym najemcą w tym budynku po zrewitalizacji. Rozumiem, że jest pana ze strony zapewnienie, że następni najemcy już tego typu problemów z ogrzewaniem i ze złym wykonaniem instalacji mieć już nie będą, tak?
Tak, takiego jest, nie miało miejsca. Jest to pierwszy najemca, który zafunkcjonował w tej nieruchomości. Nieruchomość jest oddana do użytku. Próby ciśnieniowe, sprawdzenie funkcjonowania centralnego oczywiście były. No w tej chwili jak gdyby trwa rozruch na życzenie najemcy, który się jak gdyby zainstalował w lokalu i rozpoczął funkcjonowanie, więc ogrzewanie działa i będzie działać.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Kolejne pytanie pochodziło od, zapytanie pochodziło od pana przewodniczącego Nowakowskiego. Temat naklejanych różnego rodzaju ulotek na...
Przepraszam bardzo panie prezydencie, bo ja nie wiem czy ja głośniej słyszę pana prezydenta, czy dwóch kolegów radnych, którzy
mogę
utonęli.
Głośniej mówić, tak. Mogę głośniej, tak? Głośniej?
No, już nie, już wystarczy normalnie.
Pan dyrektor ZDM-u, czy mógłby udzielić odpowiedzi? Ja wiem, że Enea oczyszczała niedawno skrzynki swoje, więc myślę, że też i Zakład Oświetlenia ulic by mógł odrzeć wszystkie te latarnie z przyklejonych reklam. Proszę bardzo, panie dyrektorze.
To znaczy temat jest znany od lat. Teraz szczególnie przed konferencją klimatyczną próbowaliśmy zmierzyć się z tym tematem. Stąd Enea przystąpiła do czyszczenia skrzynek energetycznych oraz części oświetlenia, szczególnie w centrum miasta. Służby zarządu dróg czyściły i zresztą systematycznie czyszczą semafory sygnalizacji świetlnej, które również są oblepiane. Natomiast nie znaleźliśmy na dzień dzisiejszy jakiegoś systemowego rozwiązania, które by zapobiegło tego typu sytuacjom.
Ale ja mam prośbę też, aby pan komendant Straży Miejskiej wziął pod uwagę w pracy Straży Miejskiej ten wątek i próbował wyegzekwować czystość tych słupów, bo z tego co wiem, to się nie dzieje z woli Zakładu Oświetlenia ulicy, tylko po prostu są naklejane te naklejki bez jego zgody. Więc dlatego pana dyrektora też proszę o to, że pana komendanta proszę, aby wspólnie z ZDM-em jednak wymusić na Zakładzie Oświetlenia ulic czystość tych słupów.
Dobrze.
Dziękuję.
Kolejna osoba, która spośród państwa radnych zadawała pytania, to pan radny Szynkowski. Prosił o odpowiedzi, rozumiem, na piśmie. Przechodzę do zapytań pani radnej
Kwiatkowskiej. Dwa na piśmie, a jedno chodziło jakby o zajęcie się problemem nawet, tak bym powiedział. Tak?
No to jedynie tutaj poproszę pana komendanta ewentualnie, jeśli chodzi o trzecie pytanie pana radnego Szynkowskiego. Proszę bardzo.
To nawet chyba nie chodziło o odpowiedź, tylko o to, żeby to wziąć na warsztat.
Rozumiem, że pan komendant weźmie tę
tak,
sprawę.
Tak, oczywiście ten problem już jest znany nam i tam już jesteśmy i sprawdzamy to.
Także pan radny może być pewny, że pan komendant tą sprawą się zainteresuje. Co zresztą było potwierdzone przy ustami pana komendanta. Pani radna Kretkowska postawiła 5 zapytań. Postaramy się, jeśli to jest możliwe, wspólnie o udzielenie odpowiedzi, ale tak myślę, że jeśli chodzi o dziurę po jakichś pracach remontowych, to po pierwsze no, trzeba. Trzeba zobaczyć, czy inwestor rzeczywiście no, działał tutaj zgodnie z pozwoleniami. Poproszę nadzór budowlany, aby zajął się tą sprawą i wyjaśnił tą sprawę, tak? I oczywiście udzielenie odpowiedzi na piśmie, jak ta sprawa została rozwiązana. Drzewa przy ulicy Różanej, tutaj też pana dyrektora ZDM-u proszę o zajęcie się tą sprawą i udzielenie odpowiedzi, jak, bo rozumiem, że dzisiaj to jest trudno w tej chwili odpowiedzieć, ale prosiłbym, żeby zorientować się, przygotować odpowiedź i przesłać na piśmie. Panią, czy pani dyrektor Przewoźna jest może, bo nie widzę, tak? Niestety nie ma. Gdyby pani była uprzejma przyjąć odpowiedź na piśmie w kontekście no, zwierząt, krótko mówiąc kotów, z którymi jest problem i udzielę odpowiedzi na piśmie przy pomocy jednostki organizacyjnej. Pani radna się zgadza, tak? Bo dzisiaj nie jestem w stanie udzielić odpowiedzi. Jeśli chodzi o wspólnotę mieszkaniową, tutaj no, w ogóle nie znam sprawy, więc muszę też oczywiście na piśmie udzielić odpowiedzi. Jeśli chodzi o piątą sprawę, nie wiem, czy pan prezydent udzieli odpowiedzi pani radnej. Proszę bardzo, panie prezydencie.
Panie przewodniczący, szanowni państwo, jeżeli chodzi o ośrodek przewodny Rataje, bo o tym rozmawiamy, tam wycofanie się z uruchamiania tego basenu letniego spowodowane było z jednej strony wysokimi kosztami albo odtworzenia tego basenu, albo jakikolwiek tego typu inwestycji. Z drugiej analizą sytuacji z tymi basenami letnimi, które w Poznaniu funkcjonują. Mamy dwa takie baseny. Basen prowadzony bezpośrednio przez miasto Posirowski przy ulicy Chwiałkowskiego i basen w parku Kasprowicza. Mamy w tej chwili problemy polegające na tym, że z roku na rok dość wyraźnie spada ilość osób korzystających. Mamy, analizowałem te dane, mamy bardzo dużą ilość dni w roku w sezonie tym wakacyjnym, kiedy na basenie z podgrzewaną wodą, z dobrą infrastrukturą, myślę o basenie przy Chwiałkowskiego, ilość korzystających to jest kilkanaście albo kilkadziesiąt osób, czyli widać wyraźnie, że to zainteresowanie jest bardzo niewielkie. Mamy problem z basenem przy Kasprowicza, gdzie z wielkim trudem z roku na rok udaje nam się utrzymać dzierżawcę, który co roku deklaruje, że to będzie ostatni sezon, nie jest w stanie utrzymywać tego. Stąd próby innego zagospodarowania. I stąd w ostatnim roku te działania, które powodują, że wydaje się, że ten ośrodek przewodny Rataje no, będzie od przyszłego roku już taki, że spora ilość mieszkańców będzie mogła z niego skorzystać. Niecka basenu będzie przeznaczona, te prace trwają na skatepark. To jest spowodowane akurat na takim dość dużym zainteresowaniem tego typu zagospodarowaniem. Płyta piłkarska będzie obok, to boisko Orli, które przewidujemy, ale to nie będzie w Niecce basenu. Tam również inne boiska, plac zabaw dla dzieci. Bardzo tak wydaje się dobrze zagospodarowana jest połowa tego budynku. Całość została uporządkowana. Uporządkowana jest również zieleń. Mam nadzieję, że w przyszłym roku efekty tych prac będą już wyraźnie widoczne.
Pan radny Śliwa zadał kolejne zapytanie i prosił o odpowiedź na piśmie, więc to uczynię. Nie ma akurat nikogo z akwanetu, więc trudno mi to w tej chwili. Tak. Pan radny Przemysław Markowski zadał pytanie w kontekście linii. Jest pan prezes, prosiłbym ewentualnie pana prezesa o wyjaśnienie tej kwestii.
Panie przewodniczący, panie prezydencie, szanowni państwo, autobusy do Bydgoszczy rok temu wynajmowaliśmy. Ja państwu na zapytania na tej sali wyraźnie przedkładałem, od kiedy do kiedy są autobusy wynajęte, za jaką kasę również i kiedy się kończy ta umowa. Także dzisiaj oświadczam państwu, że autobusy do Bydgoszczy już dawno nie są wynajmowane. To po pierwsze. Po drugie, rzeczywiście na linii 76 pojawia się autobus starego typu Ikarus. Są to autobusy, które pojawiają się z rezerwy, czyli wówczas, kiedy autobus wypadnie lub autobus ma opóźnienie, w to miejsce wchodzi autobus na linii 76, czy starego typu, czyli wysokopodłogowy. Tym bardziej w tej chwili, w okresie trwania konferencji klimatycznej, kiedy mamy zwiększone uruchomienie autobusów na liniach specjalnych obsługujących tę konferencję w ilości 30 jednostek. Na tych liniach pojawiają się bardzo często autobusy starego typu. Myślę, że od 13 wróci to do normy, że będą autobusy już niskopodłogowe. Szczególnie na linii 76.
Dziękuję bardzo i dziękuję panie przewodniczący, to były wszystkie zapytania.
Dziękuję serdecznie. W związku z tym zamykam punkt 26 porządku obrad. Przystępujemy do realizacji punktu 27. Wolne głosy i wnioski. W tym punkcie zapisuje się do głosu i przekazuje swój głos panu Lerczakowi. Bardzo proszę.
Panie przewodniczący, Wysoka Rado. Kontynuacja rajskiej plaży. Chcieliśmy się dowiedzieć, jakie są argumenty pana prezydenta, zarządu miasta oraz rady miasta przemawiające za podjęciem decyzji o zasypaniu basenu na Ratajach. Wielokrotnie składane wnioski rad osiedli, samorządów pomocniczych, organizacji pozarządowych, jak również spółdzielni mieszkaniowej Osiedle Młodych, wnoszone do władz od wielu lat są jednoznaczne. Przystąpić do rewitalizacji basenu dla liczącej 100 tysięcy mieszkańców dzielnicy Rataje. Od wielu lat były składane te wnioski i pozytywne deklaracje również pana prezydenta w tej sprawie. Co się stało, że w roku klimatu i środowiska, w dniach ogólnoświatowej konferencji klimatycznej i wielokrotnych zapewnień władz o chęci poprawy warunków życia mieszkańców oraz hasłom Poznań, tu warto żyć, Poznań stawia na sport. Nie są te deklaracje uwzględniane. Proszę państwa, Porozumienie Społeczne Wypoznaniacy przeszło miesiąc temu wnioskowało do wszystkich radnych, do władz miasta i do pana przewodniczącego o wprowadzenie na najbliższej sesji punktu dotyczącego basenu na Ratajach. Nie ma żadnego argumentu, ażeby ten basen nie rewitalizować. Ta debata powinna być z udziałem przedstawicieli całej społeczności lokalnej. Można by było wtedy rozważyć możliwość budowy basenu, również w wariancie basenu krytego, przy udziale funduszy unijnych lub na zasadzie partnerstwa publiczno-prywatnego. Mimo że kilkakrotnie byłem na komisji, macie państwo wszystkie zgodne stanowiska wszystkich samorządów pomocniczych Rataj. To chyba coś znaczy. Żadne porozumienie ratajskie się nie wyłamało z tego. Wszystkie samorządy podpisały tą deklarację i panie Śliwa, proszę nie kręcić głową, bo mam przy sobie dokumenty. Przyciągnięcie poznaniaków do współdecydowania o losach miasta. To są słowa pana prezydenta Grobelnego. Chcielibyśmy, żeby one były wprowadzane w czyn. Jeszcze raz proszę Radę i pana przewodniczącego o wprowadzenie takiego punktu do debaty, żebyśmy mogli z uwzględnieniem argumentów oczywistych tą debatę prowadzić. Oczywiście w miarę skromnych możliwości nagłaśniamy sprawę hasła Poznań stawia na sport wśród delegatów konferencji klimatycznej. Zrobiliśmy to w niedzielę w zamku, robimy to jeszcze jutro i oczywiście w miarę możliwości kierujemy tam dziennikarzy razem z kamerami, żeby zobaczyli, w jaki sposób Poznań stawia na sport. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Pan radny Mariusz Wiśniewski.
Dziękuję uprzejmie. Szanowni państwo, chciałbym pierwsze poinformować, że przesłałem państwu na skrzynki internetowe i też do wiadomości pana prezydenta informacje na temat prac naszego zespołu do spraw opracowania koncepcji budowy ratajskiego kompleksu sportowo-rekreacyjnego dla miasta Poznania na terenie przyszłego parku Rataje. Przypomnę, że w tych pracach uczestniczą nasi koledzy radni Norbert Napieraj, Tomasz Lewandowski, Wojciech Kręglewski, moja osoba oraz przedstawiciele samorządów pomocniczych reprezentowanych tutaj przez Adama Pawlika oraz pracownicy Urzędu Miasta, Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Wydział Urbanistyki i Architektury oraz Zarządu Zieleni Miejskiej. Szczegółowe informacje oraz harmonogram naszych prac Państwo znajdą w sprawozdaniu przeze mnie nadesłanym. No i też w ramach wolnych głosów i wniosków wspomnę o kwestii, która też jest dla mnie oczywiście jako radnego też wybranego głosami mieszkańców Rataj istotna. Z tego co ja wiem i z tego co ja rozmawiam z przedstawicielami samorządów pomocniczych, przynajmniej z tą większą częścią, dla samorządów pomocniczych ratajskich istotną kwestią jest, aby argumenty, które przekonały radnych samorządów pomocniczych, ale też radnych miasta, aby nie odbudowywać otwartej Niecki basenu, bo rzeczywiście te argumenty przy uwzględnieniu kosztów ekonomicznych i też eksploatacji i pewnych i sanitarnych są, no powiedzmy, trafiają. One wówczas trafiły dlatego też na taki grunt i poparcie. Ja cały czas je dostrzegam, to poparcie, pod wszakże jednym oczywiście warunkiem, że realną rekompensatą dla mieszkańców Rataj będzie budowa krytej pływalni. I taka deklaracja rzeczywiście padła z ust pana prezydenta publicznie. I bardzo bym chciał, zresztą stosowny wniosek Komisja Kultury Fizycznej i Turystyki też złożyła do projektu budżetu miasta, żeby te prace nad projektem już, bo przypomnę, że koncepcja lokalizacji tego basenu została w tym roku wykonana w wyniku też prac radnych Komisji Kultury Fizycznej i Turystyki, że te prace w roku przyszłym będą rozpoczęte. I jeśli ta poprawka Komisji Kultury Fizycznej zostanie zaakceptowana przez Radę Miasta i także pana prezydenta, który tutaj też może dużo w to wszystko wnieść, realizacja, budowa nastąpiłaby, uwzględniając tę poprawkę, w roku 2010-2011. Wówczas sądzę, że temat basenu na Ratajach raz na zawsze w dobrym tego słowa znaczeniu zniknie i mieszkańcy będą mogli cieszyć się z obiektu całorocznego, bo rzeczywiście ten obiekt, który był do tej pory w tamtym kształcie, w takim kształcie, powiedzmy, nie spełniał już tych wymogów, jakie byśmy oczekiwali w XXI wieku. Nie zmienia to faktu, że należy do tej grupy radnych, która uważa, że docelowo w ośrodku przewodnym Ratajem można by rozważyć w jakiejś tam przyszłości budowę, ja to mówię, małego brodzika, tak, dla małych dzieci, bo uważam, że taka formuła rekreacji wodnej dla małych dzieci mogła być dopuszczalna, ale tutaj też uważam, że to trzeba poprzedzić jakąś pracę koncepcyjną. Dziękuję uprzejmie.
Dziękuję. Pan radny Antoni Szczuciński. Nie działa? Panie przewodniczący, niektórzy łyżki wzrokiem gną albo żelazka przyciągają, więc może tak się zdarzyć, że mikrofon nie zadziała.
Panie przewodniczący, po pierwsze chciałbym pozdrowić najbardziej wytrwałych radnych. Pozdrawiam Państwa. Po drugie i także gości. Po drugie, proszę Państwa, krótki komunikat. W czwartek odbędzie się posiedzenie Komisji Kultury i Nauki o godzinie 17 w sali Błękitnej, a mówię o tym dlatego, że punkt będzie specyficzny, szczególny. Mianowicie pojawiła się inicjatywa zrobienia filmu fabularnego, który ma się dziać w Poznaniu i w bohaterach poznańskich miałby być. Roboczy tytuł Poznańska Piątka. Chodzi o 5 osób związanych z Salezjanami, którzy zginęli w czasie wojny, zgilotynowani w Dreźnie, prowadzili działalność podziemną, wcześniej związali byli z działalnością artystyczną, churalną. Pojawia się taka inicjatywa. Nie wiemy oczywiście, co się z niej zrodzi ostatecznie, ale zainteresowanych zapraszam na posiedzenie Komisji Kultury i Nauki w czwartek o 17:00, sala Błękitna. Dziękuję.
Dziękuję. Pan radny Ryszard Śliwa.
Dziękuję, panie przewodniczący.
Tutaj odpowiadając panu Leczakowi, no delikatnie mówiąc, mija się z prawdą i wprowadza w błąd radnych. Faktem jest, że przyszło to pismo, o którym pan mówił, co nie znaczy, że tydzień wcześniej na spotkaniu z radami i osiedli, między innymi z panem Cybichowskim, Perlińskim i innymi, doszliśmy do porozumienia, że będzie ten teren tak zagospodarowany, jak w tej chwili jest to robione. Później. To znaczy, panie Leczak, ja panu nie przeszkadzałem i prosiłbym, żeby pan mi nie przeszkadzał. Bo tak jak powiedziałem, po tygodniu przyszło inne pismo, które ja odebrałem z lekkim zdziwieniem, bo w tym momencie jak rozmawiać, jak cokolwiek ustalać, skoro tych ustaleń się nie dotrzymuje. My robimy to, co żeśmy ustalili i ja myślę, że za chwilę, jeśli to powstanie, a zakładam, że powstanie, myślę na koniec roku będzie w całości teren już zagospodarowany. Mieszkańcy nam, szczególnie młodzi ludzie nam podziękują. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Szczerze mówiąc, z gwoli prawdy, ja pisma żadnego w sprawie tego terenu i poświęcenia tego punktu na sesji nie otrzymałem. Odebrałem telefony od dziennikarzy, jak skomentuję to pismo, ale powiedziałem, nie mogę nic skomentować, bo nie wiem, co miałbym skomentować. Aha, ale myśmy otrzymali. Czyli dziennikarze dostali, a myśmy chyba nie do końca dostali. Sprawdzałem później w biurze rady. Żadnego pisma od stowarzyszenia nie otrzymałem. Sprawdzę jeszcze raz jutro, ale jeśli to musiałem je może zagubić. Dziękuję bardzo. Nie widzę więc dalszych zgłoszeń, zatem zamykam punkt 27, wolne głosy i wnioski, a w punkcie 28 dziękuję Państwu za udział w dzisiejszej sesji. Zamykam 46. sesję Rady Miasta Poznania. Kolejna odbędzie się 22 grudnia i będzie to sesja budżetowa. Dziękuję, do widzenia. Ktoś zostawił płaszcz w małej sali sesyjnej, albo jest ktoś z nas, albo ktoś kiedyś jeszcze wróci. Dobra, wiemy, co zrobili, nie?